Cześć wszystkim, witam serdecznie. Krawiec się kłania w pas i pozdrawia was. Chciałem pogadać trochę o planach zajęć szkolnych. Ogólnie o organizacji czasu młodego człowieka, a też o lekcjach religii. Starałem się przypomnieć sobie, jak to wyglądało drzewiej, no, za moich czasów, kiedy chodziłem do podstawówki. I wygląda na to, że było tych zajęć po prostu mniej, tak zwyczajnie mniej. Patrzę na aktualne plany zajęć i widzę tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć lekcji. Dziewięć lekcji, 45-minutowe, z tego co tu widać na planie, tak? Czyli to się akurat nie zmieniło, tyle że za moich czasów było tych lekcji 6 lub 7. A bywało tak, że w niektóre dni to w ogóle sobie tak trochę odpoczywaliśmy, bo było 5. Czy wy pamiętacie swoje plany zajęć? Krawiec siedzi w ostatniej ławce w środkowym rzędzie. Kurczę, no jakbyś zgadł, bo faktycznie zawsze starałem się z tyłu siedzieć, żeby móc sobie robić to, co lubię, czyli rysować. Bas grać, rysować, robić psikusy. Wtedy nauczycielka nie widziała. W ogóle wygląda na to, że nie siedziałem sam. Nikt nie siedział sam raczej, z tego co pamiętam. Wszyscy dwójkami. Potrzeba w pierwszej, tak? No i potwierdza się to, co mówię, bo jak patrzę na dawne plany lekcji dla dzieciaków, to widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem albo sześć lekcji. Kupa czasu zostawała jeszcze, bo szło się na tą 8 rano na przykład do szkoły i wracało się o tej 13.40, tu widzę 14, coś w okolicach tego. No kupa czasu jeszcze, tak, żeby sobie wsiąść na rower, pojechać gdzieś. A teraz rodzice są oburzeni, piszą, że właściwie dzieciakowi nie zostaje już w ogóle czasu. Teraz niektórym zajęcia się zaczynają powiedzmy o 12, no w okolicach 13 i wieczorem o tej 18.15 mały człowiek wraca do domu, no chciałby sobie chwilę odsapnąć, usiąść, zrelaksować się, no to się zrobi 19. No 19 to zjedz kolację, tak? I a gdzie czas na odrobienie lekcji? To się, po jedzeniu trzeba się od razu za lekcję brać najlepiej, tak? A gdzie jakieś zajęcia dodatkowe? Gdzie przede wszystkim wolny czas? To jest jakieś zamęczanie po prostu młodego człowieka. Czy planuje potomstwo? No raczej nie, no dla mnie już chyba za późno trochę. Zresztą nie umiałbym się raczej zajmować chyba dzieckiem za bardzo. Zabrakłoby może cierpliwości, zabrakłoby może jakiejś ogłady, nie wiem czego, wszystkiego. Zresztą też, no wiecie, niektórzy ludzie są bardzo wrażliwi też na hałas, nie? Nie wiem, czy bym się przyzwyczaił do ciągłego hałasu na przykład. No są problemy, no nie każdy jest stworzony. Wolę się nie brać za coś, co mi jest jakoś nie po drodze, żeby potem ktoś inny cierpiał, nie? I żeby dzieciak miał kiepskiego tatę na przykład. No i wielu jest takich rodziców, którzy się zdecydowali na dziecko tylko dlatego, że tak trzeba, bo tak to już jest i bo jak to tak nie, No a potem są kiepskimi rodzicami, są źli. To jest taki temat tabu trochę, ale wielu rodziców żałuje po prostu, że się zdecydowali na dziecko, bo to się okazuje, że to nie ich bajka trochę, nie? No i co jeszcze dalej z tym planem lekcji? Ja w ogóle jak tak sobie przypominam te nieszczęsne lekcje religii, to z tego co pamiętam nie miałem dwa razy w tygodniu, tak jak teraz dzieci. Miałem raz i mimo, że mieszkałem na takim osiedlu, gdzie no, ludzie byli religijni w większości, chodzili do kościoła, no, chyba większość to katolicy, to było coś takiego jak szacunek dla drugiego człowieka, dla jego indywidualizmu, dla jego upodobań. Było trochę takiej dyskryminacji. Jak przestałem chodzić na religię, to była taka dyskryminacja, ale to raczej to się zmieniało. To jak taki byłem całkiem mały, to tak, to tam rodzice kolegów się zabraniali kolegować, bo nie chodzi na religię. Były takie akcje, ale to się potem jakoś skończyło i ja na przykład miałem lekcję religii na końcu zajęć, także można było sobie pójść do domu. Dzisiaj się te lekcje religii wtrynia w środek zajęć, żeby młody człowiek miał do wyboru albo gdzieś się szwendać po świetlicy, albo no to tu jest taki zamiar, myślę, żeby ktoś, żeby sobie dzieciak pomyślał, a to jak już mam sam siedzieć w świetlicy, czy gdzieś się szwendać, czy mieć jakieś problemy, to już będę siedział ze wszystkimi i pójdę na tą religię, nie? No to jest taki chytry, sprytny sposób, żeby tak przymuszać, nie jakoś brutalnie, ale tak chytrze. W ogóle wydaje mi się, że wiele rzeczy było lepiej zorganizowanych i tak z głową, nie? Bardziej. I bo na przykład mnie na lekcjach religii nie uczono o tym, że owsiak jest zły, albo że nie mogę się modlić za swojego psa czy kota, tego co teraz uczą, albo że feng shui, taekwondo i w ogóle to wszystko, co nie nasze, to zło. Dzisiaj okazuje się, że te lekcje religii są bardzo zideologizowane. A te za moich czasów były takie względnie normalne, bezinwazyjne. Uczyli tego, czego właściwie wypada uczyć na religii chrześcijańskiej, no bo tak to nazwijmy, no to nie jest lekcja religii, to nie jest nic związanego z religioznawstwem, nic z tych rzeczy, bo nie uczą o różnych religiach, nie ma żadnych porównań, nie ma jakichś historycznych ciekawostek, jak to ewoluowało wszystko, tylko jest uczenie, jacy są katolicy święci, uczymy się z katechizmu Kościoła katolickiego, więc to jest no, lekcja religii katolickiej, właściwie nawet nie chrześcijańskiej, ponieważ no, są tutaj prawdy, dogmaty różne katolickie, jest historia Kościoła, katolicy święci i tak dalej, i tak dalej. No to jest lekcja katolicyzmu, można powiedzieć. Kontrowersje budzi wystawianie ocen z tej religii u niektórych, ale wiecie co, myślę sobie, że Polacy są trochę tacy histeryczni i tacy krzykacze. To widać przy różnych okazjach. Jak Polacy rozmawiają z policjantem, jak z urzędnikiem. Zauważcie, że mimo, że tak trochę czujemy się, że jesteśmy po stronie tego obywatela, ten zły system, zła psiarnia, złe urzędasy i tak dalej, no ja też tak czuję, ale czasami tak patrzę, jak się zachowują te różne sebiksy, karyny, jak zakrzykują tych gliniarzy, nie dają im dojść do słowa. Ciągle szafują prawem, którego chyba nie do końca znają. No wiecie mi, o co mi chodzi, że to jest taka histeryczna reakcja, nie? Takie, kto da więcej i kto tu wygra batalię słowną, nie? Nie ma tutaj próby ustalenia czegoś, tylko takie zakrzyczenie tego policjanta. Proszę się wylegitymować, a proszę mi bliżej tą legitymację pokazać, a proszę mi do ręki dać, a proszę zachować odległość, a gdzie pan ma maseczkę? Jaka podstawa prawna wylegitymowania mnie? No już mówiłem panu. A to proszę mi jeszcze raz powtórzyć. No to jest to takie w drugą stronę przegięcie. No to nie wiem, czy to jest właściwe takie rozmawianie z władzą, jak to się u nas mówi, pan władza. No, ale wracając do tematu szkoły, czemu to może służyć ogólnie takie zawalenie młodego człowieka nauką, żeby żył tą szkołą właściwie, nie? Żeby, no bo tak, jak są jeszcze, jak były te zajęcia za moich czasów, nie było chyba czegoś takiego, jeśli dobrze pamiętam, że się szło do szkoły na 12:45. Nie było, raczej się szło z samego rana i wracało się, jak jeszcze słoneczko świeciło, można było sobie pójść w kosza, pograć gdzieś na rowerek, z kumplami gdzieś sobie na wycieczkę wyskoczyć, pozaczepiać koleżanki, no i jeszcze wszyscy normalnie funkcjonowali, a tutaj co, godzina 19, tak? No to już nie wyjdziesz, już niektórych dzieciaków już rodzice z domu nie wypuszczą, bo już o tej 20, tak, gdzieś iść, jak już się szaro, ciemno robi, to bez sensu, nie? I sieć cały dzień w tej szkole. Jak mówię, lekcji jest więcej niż było. O tą jedną, dwie godziny lekcyjne, no to jest całkiem sporo. Każda taka lekcja to jest jakiś tam wysiłek dla głowy. Trzeba siedzieć skupionym, siedzieć w skupieniu przez cały dzień. Lekki stres też. Moim zdaniem to jest bardzo wyniszczające takie dla młodej głowy. I to jest jakieś takie myślenie januszowskie, że im ucz się dużo, to będziesz mądry. Jak będziesz mądry, będziesz dużo pieniążków zarabiał, a ty jak się nie będziesz uczył, to w dupę dostaniesz. No to jest takie pierdolenie, no. Jest kupa rzeczy, które młodego człowieka rozwijają. Rozwija jakieś tam, no, granie w gry, czy planszowe. Niech sobie w grę planszową pogra, niech pokombinuje. Niech sobie pogada, pokomunikuje się z kolegami, to też jest rozwijające. Momencik, bo się nie zalogowałem. No i to, co było kiedyś, już kiedyś można było pewnie powiedzieć, że o, chcą tu zrobić another brick in the wall, nie? Żeby być cegiełką w tym systemie i tak człowieka ukształtować. O, potrzeba zadzwonił, witamy potrzebę.
No ja ci zaraz wszystko wyjaśnię, jak to z tym planem lekcji jest. Problem nie jest tyle z planem lekcji, że ktoś tutaj robi wbrew uczniom, tylko problem jest taki, że mamy coraz mniej nauczycieli. A ponieważ mamy mniej nauczycieli, no to ciężko, to musimy ich jakoś upchać, bo mamy jednego tam, nie wiem, czy tam kilku nauczycieli od języka polskiego, jednego od fizyki i on musi odskoczyć, ten od fizyki musi odskoczyć bardzo dużo klas, żeby wyrobić konkretne limity. Jeżeli chodzi o limity godzin, to tak przykładowo w szkole średniej, bo nauczanie początkowe to tam się rządzi swoimi prawami, ale w takiej szkole średniej, nie wiem jak w starszych klasach podstawówki, tam 6-8, ale podejrzewam, że jest podobnie, to masz na ten cały blok nauczania przeznaczone ileś tam godzin, czyli przykładowo, że musisz mieć podstawowo, dajmy na to, 4 godziny tygodniowo lekcji historii i możesz to ewentualnie sobie manipulować na podstawie profilu klasy, czy na podstawie godzin do dyspozycji dyrektora. Tylko, że ponieważ coraz mniej ludzi chce iść na Belfra, no bo to gówno nie pieniądze, a nawet idzie to dalej, bo nie jest to zawód, w którym dobrze zarabiasz, no to taki nauczyciel se myśli, taki nauczyciel angielskiego, no to kurde, pójdę pracować do jakiejś kancelarii prawniczej, tłumaczyć ludziom dokumenty importu samochodów i będę zarabiać 2 razy tyle hajsu i tyle, tak? I ludzie zwyczajnie się z nauczania wycofują. I to jest problem, dlaczego te okienka się pojawiają, dlaczego te zajęcia się zaczynają o 12:40, dlaczego jest 9 lekcji dziennie. Są też jeszcze dodatkowe...
Ale przepraszam, co to ma do rzeczy, że nauczycieli jest mniej, to lekcji jest więcej? To nie widzę tu związku za bardzo jakiegoś.
Znaczy, co, musisz je inaczej rozłożyć, bo liczba godzin się nie zmienia, tak? Natomiast dochodzi do takich absurdów, że jednego dnia masz 9 lekcji, a innego dnia masz 4 lekcje.
No właśnie nie. No nie, no patrzę tutaj na plan zajęć i jest zapełniony po brzegi. Codziennie jest... zaraz, gdzie ja miałem tu ten plan?
No właśnie, podróż go tutaj, będzie trochę łatwiej mi się odnieść.
Dobra, dobra. No, dobra, już tutaj wklejam. Momencik. Nie wiem, czy wskoczy. Wskoczył chyba, dobra. Raz, dwa, trzy. No, codziennie. No, są co prawda jakieś szachy czy coś, no ale to... Aha, bo to są zajęcia dodatkowe, tak? Nie obowiązkowe? Szachy? One są po religii. Na przykład środa. Zobacz sobie środa. Na końcu masz religię i masz szachy. Albo science. To zajęcia science.
No to masz arteterapia, zajęcia taneczne, konwersacja. No to jest wszystko, nie wiem, basen, tak? No to powiedzmy pod WF, ale z tego co widzę, WF-u jest dużo. WF-u jest chyba nawet więcej niż powinno być, więc to jest jakieś korektywa, to nawet nie wiem co to jest.
Kształcenie zintegrowane, to co to za diabelstwo? Zint. To chyba kształcenie zintegrowane się domyślam, tak? I od ósmej w poniedziałek do 12:45 kształcenie zintegrowane.
Znaczy to jest takie, wiesz, taka powiedzmy wiedza o życiu, która została już jakiś czas temu wrzucona. No, tutaj mamy do czynienia z podstawówką, jak mówiłem, no to się rządzi swoimi określonymi prawami, zupełnie innymi.
No ale wiesz, już samo to, że nauczyciele, znaczy, że rodzice są tak wkurwieni i marudzą, że dziecku nie zostaje już za bardzo czasu na nic innego, no to jakby chyba jest, to potwierdza, że tych zajęć, że liczba lekcji się zwiększyła, nie? No bo tu niby są te jakieś lekcje nieobowiązkowe, jakiś basen czy coś, no ale to trzeba siedzieć w tej szkole i trzeba pływać i grać w te szachy, nie? Nie możesz sobie powiedzieć, że ja sobie idę do domu pewnie.
Jeszcze tutaj w tym, co zostało rozmyte, to tutaj bardzo wyraźnie widać, że to jest szkoła podstawowa niepubliczna, tak? Więc to jest jakiś czyjś pomysł. I myślę, że w momencie kiedy jest to szkoła niepubliczna, no to też jako rodzic masz trochę inny wpływ na to, jak ten plan lekcji wygląda i wręcz zabiegasz o pewne rzeczy i masz dużo większy wpływ, więc nie do końca rozumiem tutaj nagle zaskoczenie, że taka szkoła niepubliczna prawdopodobnie powiedziała, że tam będzie muzyka, zajęcia teatralne, basen i arteterapia. I potem wielkie, wielkie zaskoczenie, że coś takiego się pojawia. Mhm. Języków też widzę jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o ten poziom nauczania. Wręcz nawet na poziomie szkoły średniej w klasach językowych nie masz aż tylu godzin z języków, więc... no to znaczy, wiesz, no łatwo się przyczepić, tylko no widziały gały, co brały.
No być może masz rację, chociaż no artykuł dotyczy raczej szkół publicznych, a nie prywatnych.
No tak, ale zdjęcie, no widzisz tutaj, że jest szkoła podstawowa niepubliczna w Warszawie, tak? Czy w Wejherowie?
No nie wiem, bo zamazane jest, nie?
No, no to zmruż oczy, przyjrzyj się, kliknij sobie, otwórz, no.
Szkoła publiczna.
Podstawowa
niepubliczna. Niepubliczna, faktycznie, no. Czyli to prywatne szkoły tak... starają się cały dzień zająć młodemu człowiekowi, wypełnić, żeby nie było, żeby było może, że stąd takie wysokie opłaty, bo tutaj tak się staramy i tyle lekcji różnych, i tyle różnych dobrodziejstw. No to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, jak masz 9 godzin lekcyjnych tu. Codziennie. No tak. Bo jak patrzę na inne plany, faktycznie, no to bardziej mi przypominają w tych szkołach publicznych te z moich czasów, jak tak teraz się przyglądam. Ciężko tak na szybko tutaj znaleźć, ale mam... No to jakieś dziwne są te plany. Każdy inny i każdy w jakimś innym stylu.
No bo tak jak mówiłem, to w zależności od tego, gdzie, jaki to jest poziom nauczania i jaki to jest rodzaj szkoły, czy to jest technikum, czy to jest liceum, tak? No to masz na pewien wieloletni etap rozłożone nauczanie, także sobie możesz to swobodnie rozłożyć i masz dla każdego przedmiotu obowiązkowego minimalną ilość godzin do wyrobienia, plus właśnie masz tak zwane godziny do dyspozycji dyrektora, które dyrektor może sobie powtykać właśnie, żeby zrobić w liceum ogólnokształcącym przykładowo profil humanistyczny czy tam matematyczny. Natomiast te podstawy są spełnione. No, szkoły niepubliczne też bardzo często mają świetlice, no ale tutaj to no, na dziwny artykuł trafiłeś, bo tutaj jest jechanie po szkołach publicznych, a tutaj specjalnie jeszcze zabazali i pokazali, no więc dobrze, że pokazałeś, że o to poprosiłem, bo to no, nie wygląda tak, jak powinno. To znaczy nie rozumiem kompletnie zaskoczenia, tak? Bo w szkołach niepublicznych, no wiesz, jaki jest profil, tak? Wiesz, ile tych godzin będzie. No tak samo w szkołach publicznych też mniej więcej z grubsza, wiesz, jak będzie wyglądał cały plan nauczania w momencie, kiedy idziesz do pierwszej klasy liceum, jak on będzie wyglądał do czwartej, jak to będzie mniej więcej na przestrzeni lat rozłożone. To, co się zmieniło, przynajmniej za czasów, kiedy ja do szkoły chodziłem, to jest to, że faktycznie pojawiła się druga lekcja religii w tygodniu. I pojawiła się trzecia lekcja wychowania fizycznego w tygodniu.
Najważniejsze, żeby religii... Znaczy, też ten słynny mem, który krąży teraz, gdzie jest liczba godzin w 8-letnim cyklu nauczania, może też nie do końca zostało to dobrze zrozumiane, ponieważ religia się pojawia już od najmłodszych klas, a inne przedmioty dochodzą, tak?
No dokładnie tak. Najpierw właśnie w jeden trzymasz to całe kształcenie zintegrowane. Zauważ, że tutaj na tej siatce, którą wkleiłeś, może wklei ją też na YouTube'a, żeby ludzie też mogli zobaczyć, to zauważ, że nie ma czegoś takiego jak język polski. Nie ma, nie wiem, przyrody, czy biologii, fizyki, nie ma matematyki. To jest właśnie to kształcenie zintegrowane, tak? Bo w nauczaniu początkowym to nie jest aż tak bardzo istotne, tak? Bo jednak w tej klasie trzeciej C, no to już dzieci mniej więcej będą wiedziały, jakie są cyferki, jak będzie mniej więcej wyglądała tabliczka mnożenia, z grubsza potrafią czytać, a tylko że wiesz, tylko że takie rzeczy raczej dopasowujesz właśnie do poziomu dzieciaków. No i wiadomo, że niektórzy bardziej będą chytali to, inni będą inaczej to chytali, no i jest tutaj taka pełna dowolność, bo podstawy można sobie swobodnie rozłożyć na te trzy pierwsze lata nauczania początkowego. Muszę aż sprawdzę, co to jest ta korektywa, bo mnie korektywa interesuje.
Korektywa. No więc może ten krzyk, że mamy 608 lekcji religii, a geografia, biologia, chemia, fizyka to 190 i 152. No ale geografia, biologia, chemia i fizyka się pojawiają sporo później jakoś, a ta religia jest faktycznie, tak jak tu piszecie, od przedszkola już w ogóle, no to...
Właśnie co do jeszcze tych nauk przyrodniczych, nie wiem jak jest teraz w ósmoklasowej podstawówce, ale przecież wcześniej w klasach 1-6 nie miałeś fizyki. Tam, wiesz, ja pamiętam, jeszcze miałem środowisko społeczno-przyrodnicze, to się nazywało w klasach 1-3, a potem od czwartej klasy była tam fizyka, biologia, chemia i tak dalej. Nie? I to było rozbite, po czym w deformie oświaty Handkego wszystko to zamknięto pod wspólnym hasłem przyroda i faktycznie zredukowano wówczas liczbę godzin. Tak samo osobno wcześniej była plastyka i muzyka, co zamknięto pod jeden wspólny punkt sztuki. I również zredukowano godziny, żeby było śmieszniej, więc dbanie o kulturowy rozwój naszych dzieci jak zwykle idealnie. Nie wiem jak jest teraz, tak? Ale jeżeli wiesz, jeżeli ci się ta fizyka i biologia, chemia pojawią w 7-8 klasie, dajmy na to, no to wielkie zaskoczenie, że jest jej tak mało. No jest to straszna manipulacja, takie wiesz, czepianie się do czepiania się. Nie wiem skąd to wziąłeś, ale stawiam, że to jest Gazeta Wyborcza, bo oni za każdym razem na początku września robią jakieś takie śmieszne wysrywy, bo jakiś ich redaktorzyna puścił dziecko do szkoły i o Boże, o kurwa, ono się musi uczyć.
No, Wyborcza to właśnie tacy histerycy trochę i manipulatorzy też często, więc trzeba tutaj przefiltrować to wszystko. Oczywiście nie widzę, żeby tu wytłumaczyli. Na temat Lisa starano się właśnie to jakoś wytłumaczyć, że skąd wychodzi tak dużo tych lekcji religii, a tutaj to rzuca się tylko takie chwytliwe hasełko w stylu to Polska czy Watykan, nie? I to już wystarczy. No ale i tak mi się wydaje, że można by to wszystko lepiej jakoś zrobić i bardziej stawiać na jakieś zajęcia dodatkowe do wyboru, żeby każdy mógł sobie, żeby ten plan zajęć był taki, wiesz, żeby można było go sobie trochę samemu ułożyć, nie?
No tak, nie wiem jak to w tej chwili działa, ale z tego co wiem, jakoś istnieją jeszcze tak zwane kółka zainteresowań, które bardzo często są już tak kompletnie poza godzinami szkolnymi, gdzie też no wiadomo, tak, jeżeli jesteś zainteresowany filmoznawstwem, czy kurde starocerkiewną słowiańskim i uda ci się zebrać taką grupę i zebrać belfra, który będzie, czy tam nie wiem, bibliotekarkę, która będzie w stanie tutaj zebrać całą ekipę, no to jest o tyle fajnie, a przetykanie tego, wiesz, no tutaj zawsze jest ten problem tej ciągłości, bo jeżeli sobie spróbuj tak, wiesz, zwizualizować sobie siatkę, że masz, dajmy na to, plan liceum, tak? Cztery klasy liceum, powiedzmy, jest to mała szkoła, więc masz klasy A, B, C, D i masz iluś tam, dobra, masz tylko klasy, tak? Bo to liczba uczniów nie ma znaczenia, ale masz też określoną liczbę nauczycieli. No i tutaj już masz, wiesz, taką jakąś dziwną trójwymiarową kostkę Rubika, którą bardzo ciężko jest poukładać i zauważ, że to właśnie raczej nauczyciele mają okienka, do czego są, powiedzmy, jeszcze mniej więcej przyzwyczajeni, bo tam sobie kawkę wypiją i nie będą podpalali ławek na świetlicy. Natomiast stara się, żeby nie robić właśnie uczniom takiej przykrości w postaci okienka i to jest absolutna ostateczność w stylu właśnie, jeżeli takiego belfra na jakieś miejsce nie da się zwyczajnie znaleźć. Też są specjalne wymagania, to znaczy nie wiem, czy to jest wymaganie płynące z ustawy. Na pewno jest coś takiego, że przynajmniej raz w tygodniu musi być blok języka polskiego, czyli że masz dwie lekcje polskiego pod rząd. I to jest jakoś tam nawet ustawowo opisane obowiązkowo. Natomiast też jest coś takiego, że przykładowo po lekcji wychowania fizycznego nie dajesz jakiejś matematyki czy czegoś, tylko starasz się właśnie, żeby klasa miała coś lżejszego. I ja pamiętam, jak mój stary właśnie sobie ręcznie rozpisywał plan lekcji, to ja widziałem, jak produkcja tego wygląda. To było 2 tygodnie siedzenia nad wielką kartą wielkości potężnego stołu. I wiesz, i kombinowałeś. No teraz powiedzmy rozwiązania cyfrowe trochę to ulepszają, ale też nie biorą pod uwagę tego, że no nie wiem, no takich pierdół jak charakter danego nauczyciela, czy charakter danej klasy, tak?
A czy za twoich czasów miałeś na przykład takie zajęcia? Bo na przykład, no nie wiem, lekcje muzyki to wspominam jako takie, które z jednej strony były poronione zupełnie, bo uczono nas, jak rysować klucz wiolinowy i wiesz, nut, no takie rzeczy, co właściwie nie wiem, czy to powinno się uczyć młodego człowieka, ale z drugiej strony były na przykład takie zajęcia, gdzie każdy mógł przynieść swoją jakąś kasetę z muzyką, która jest jego ulubiona i zademonstrować to całej klasie, nie? I podczas takiej lekcji 3 osoby na przykład mogły zaprezentować, czego słuchają. Było całkiem sporo na to czasu, że słuchaliśmy sobie powiedzmy tam z 20 minut muzyki jednej osoby, to bardzo fajne mi się wydawało. Na polskim, no z jednej strony to całe bogoojczyźniane gówno, a z drugiej strony nauczyciel był bardzo fajny, bo robił takie zajęcia, że na przykład ktoś, no ja na przykład przynosiłem swoją kolekcję komiksów i rozdawałem to po klasie i każdy sobie to przeglądał i czytał. Ja coś tam musiałem opowiedzieć o komiksie. To też jakaś taka lekcja, żeby się zaprezentować i powiedzieć coś, nie? Na temat swojej pasji. To bardzo fajne z kolei było. No tak, taka mieszanka. Trochę takiego czegoś, co zupełnie wydaje mi się jakieś kiepskie, ale też takie, a z drugiej strony takie praktyczne, fajne zajęcia, które moim zdaniem całkiem nieźle rozwijały. Ty miałeś takie coś, czy nie?
Muzykę wspominam absolutnie najgorzej, jak tylko być może. Później w gimnazjum trochę inaczej to wyglądało. To znaczy nie wyglądało to inaczej, bo weszła ta sztuka, ale to wyglądało tak, że raz była plastyka, raz była muzyka. Jako, że to była szkoła mała, no to i plastykę, i muzykę mieliśmy z tą samą babką, która ani do plastyki, ani do muzyki, ani do nauczania się nie nadawała. Z takich rzeczy, które bardzo pamiętam, to właśnie, no powiedzmy, uczenie tego klucza wiolinowego i narysowanie tych nut, to jest jeszcze pół biedy, tak? Ale to w tym momencie fajnie by było zasiąść przed fortepianinem i pokazać przykładowo interwały, żeby je rozpoznawać trochę ze słuchu, żeby być w stanie sobie właśnie, nie wiem, jakąś solówkę, no może nie solówkę, ale jakiś riff z ulubionego utworu zapisać w formie muzycznej, żeby to miało praktyczne zastosowanie. To jest, wiesz, więc uczenie tego, jak narysować klucz wiolinowy, to jest to, jak nauczyć dziecko alfabetu, ale nie nauczyć go żadnego słowa, czy reguł gramatyki. Natomiast z takich najbardziej kuriozalnych przypadków, które miałem w podstawówce na muzyce, to było kiedy na takich śmiesznych drewnianych fletach wszyscy razem graliśmy jakieś kurwa popodturnie, popodlasy czy coś innego. I to był taki syf po prostu, taka kakofonia, mimo że tam było nas 15 osób, to każdy tam, wiesz, sobie a to w nosa tego, a to w dupę sobie wsadził ten flet, nie każdy wiedział, z której strony w to dmuchać. Więc no strasznie paskudnie to wyglądało. Ja nie wiem, musiałbym chyba prześledzić karierę tej pani, bo być może ona z wykształcenia była WF-istką, bo jej lekcje często wyglądały tak, że macie flety i się bawcie, tak? Tak samo jak macie piłkę i się bawcie. Ewentualnie to, co też strasznie mnie przerażało, że przykładowo słuchamy sobie, nie wiem, Prząśniczki Moniuszki, no i że tutaj jest taki bardzo ważny utwór, bo to Moniuszko, bo to Polska, bo to taka epoka. I tak wiesz, i tak sobie słucham, no tam nic kompletnie nie słychać. I tam jest właśnie taka fraza, że pękła wątła nić i wstydem dziewczę płonie, wstydź się, dziewczę wstydź, babka pauzuje, no bo dla dziewczyny wówczas to był taki wielki wstyd, jeżeli jej ta nitka pękła. No kurwa, przecież przed chwilą to usłyszałem, tak? A gdyby babka opisała, że to jest na przykład hymn Łodzi, jaka historia za tym stoi, w jakich okolicznościach to powstało, dlaczego to tak wygląda, jak wygląda w ogóle Krosno i jak ono działa, bo nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to takie zapierdalando glissando faktycznie może mieć pewne odwzorowanie w pokazaniu muzycznie jakiegoś mechanicznego procesu. Więc powiem szczerze, że ja naprawdę się cieszę, bo potem odebrałem bardzo dobrą naukę muzyczną. Podejrzewam, że gdyby nie ta lepsza, no, lepsza edukacja muzyczna, no to może nie byłbym fankiem Zenka Martyniucha, ale zdecydowanie to nie wiem, nie byłbym aż tak zainteresowany muzyką i kulturą, jak jestem w tym momencie, bo nie zostało to pokazane w dobry sposób. To naprawdę, naprawdę nie każdy się nadaje na nauczyciela. A już nawet jeżeli by się nie nadawała na nauczyciela muzyki, ale była dobrym nauczycielem, to jeszcze pół biedy, tak? Bo tutaj się jeszcze wybronisz, nie? Ale jeżeli nie masz ani jednego, ani drugiego, no to niestety sedes.
Zbawiciel pyta, kto ze słuchaczy potrafi narysować ten klucz wiolinowy. No pewnie dzisiaj już nikt.
No ja myślę, że wszyscy.
Może jest... Nie, bo to trzeba według, wiesz, określonych zasad. Masz tam tą pięciolinię, musisz zapamiętać, do której linii ma dochodzić która część. To było dość skomplikowane. I dzisiaj to byś narysował, ale źle, byle jak. No i nie poprawnie.
Znaczy, ja bym narysował, bo z tego korzystam może nie na co dzień, ale a nie, wydaje mi się, że każdy by narysował. No to jest, nie wiem, może za dużą ufność mam w ludziach.
Do systemu masz za dużą ufność. Zenon pisze, ja przez 9 lat nauki muzyki, żeby zdać na koniec, grałem na flecie Lulajże Jezuniu przed klasą z trzęsącymi się rękoma co semestr. No i tak to wyglądało trochę, że były te cymbałki rozdawane. No taki instrument jak dla dziecka trochę, jak dla pięciolatka taki instrument jest, nie? I taki już dojrzały człowiek, któremu się już wąsik sypie na twarzy, on na tych cymbałkach popierdala, to takie żałosne trochę. No ale to była bieda, no trochę takie, tu jakieś tam niedofinansowanie pewnie wchodziło w grę, być może dzisiaj to już jakieś keyboardy mają w klasach, jakieś tanie przynajmniej, albo coś w tym stylu.
Nie wiem, tutaj Tomu jeszcze na czacie, że każdy to swastykę potrafi narysować, no nie wiem, czy każdy wielu rysuje w drugą stronę. Co do cymbałków też się nie zgodzę, a keyboard to też trzeba umieć obsługiwać, no i to musiałbyś mieć po jednym keyboardzie na każdego ucznia, czy tam jak za starych dobrych lekcji informatyki, żeby był jeden komputer na trzy osoby, tylko tak wiesz, na sześć rąk to się ciężko gra. Chyba, że nie wiem, jakieś aplikacje na telefony czy coś takiego. No, nie wiem, jak wygląda podstawa programowa muzyki, to się nie będę aż tak bardzo wypowiadał, bo faktycznie no, tutaj potrzebujesz mieć jakiś pomysł. Ale to, co mi się bardzo spodobało to w tym, co mówiłeś, czyli to, że jakiś uczeń opowiada... Przychodzi z własną muzyką i fajnie, wiesz, jakby jeszcze poopowiadał, tak? Trochę historii danej grupy czy danego gatunku. No. Parę przykładów właśnie rzucił i coś takiego, wow, to by było naprawdę, kurde, coś. To, i to wiesz, to...
Zresztą, no ja tak miałem, nie? Tak miałem jeszcze. W moich czasach.
No to miałeś
tak
dobrego Belfra. Tak, przynajmniej tak. Choć trochę dobrego.
On był bardzo fajny, on nawet był bardzo i lubiany przez wszystkich i jak był jakiś tam plebiscyt na najlepszego nauczyciela w szkole, bo robiliśmy też takie, to też wygrywał. Był bardzo taki właśnie fajny, wesoły i zabierał nas w różne miejsca, na wycieczki, wiesz, w góry gdzieś, gdzie łaziliśmy, graliśmy przy ognisku. W ogóle było dużo wycieczek. Byliśmy zabierani do różnych miast, zwiedzaliśmy wiele ciekawych miejsc. Nie była taka zła ta szkoła, ci powiem, w moich czasach. Przypuszczam, że mogłaby się okazać pod wieloma względami lepsza od dzisiejszej. No to podawałem też przykład tej religii właśnie, która też się zmieniła. Jak ja byłem dzieciakiem, to nam zakonnica czy tam ksiądz nie mówili nic o Hello Kitty, o owsiaku, o tym, żeby się nie bawić ptaszkiem, bo to zło, czy coś. Nie było czegoś takiego w ogóle, nie?
Wiesz co, w gimnazjum, w podstawówce było całkiem spoko. To było, znaczy tam najpierw mieliśmy takiego księdza, który mówił, przeczytajcie sobie ten rozdział, coś tam właśnie, Pismo Święte, jakieś tam żywoty świętych, kim jest papież, kim jest biskup, jak wygląda ta cała struktura. Było to nudne, ale było spoko, tak? Potem miałem dwie zajebiste katechetki. Jedna, która taka można by powiedzieć trochę Grażyna Siłą od Pługa oderwana. Niesamowicie charyzmatyczna, ale też całkiem sensownie przedstawiająca tak bardziej w postaci dowcipnych anegdot właśnie, czy to żywoty świętych, czy to właśnie jakieś historie z Pisma Świętego. Także tam każdy wychodził po prostu zalany łzami ze śmiechu z lekcji religii i to było spoko. Chociaż nie mogę powiedzieć, żebym szczególnie dużo z tego zapamiętał. A potem w szóstej klasie podstawówki miałem katechetkę, która była turbo, mega zajebista. Dzięki niej poznałem Doom Metal, dzięki niej poznałem My Dying Bride. Oglądaliśmy Matrixa jedynkę na lekcji religii, po czym sobie opowiadaliśmy jedną lekcję o powiązaniach właśnie Neo ze Zbawicielem. Tutaj Kunrad już pewnie przebiera nóżkami z radości. Nie ty pierwszy to wymyśliłeś, haha. I to było naprawdę ekstra, natomiast w ogólniaku to tam się księża co rok zmieniali. Podejrzewam, że to jakiś tam, nie wiem, turnus 2 lata w jakimś ośrodku dla pedofilów później był, żeby sobie mogli zresetować umysł. Ale tam próby jakiejś indoktrynacji, przełamania jakichkolwiek... To, co właśnie najbardziej mi utkwiło w lekcjach religii z liceum, to próby przełamania jakiejkolwiek kontestacji, jakiegokolwiek buntu, jakiegokolwiek sprzeciwu. Takie powtarzanie ci w kółko, jaki ty jesteś beznadziejny, że bez Boga to w ogóle nic nie dasz rady, od razu skończysz jako jakiś heroinista, że zespoły rockowe to krzyczą precz z preczem, precz ze mną. I tam skala indoktrynacji, która się pojawiła, była absolutnie przerażająca, ale z drugiej strony już też byliśmy na tyle ogarnięci, że absolutnie do nikogo to nie trafiało. Zresztą też pamiętam, jak wielokrotnie mi i takiej jednej koleżance, którzy, że tak powiem, najbardziej się czepialiśmy i najwięcej śmiechu i zabawy dostarczaliśmy do tej salki katechetycznej w piwnicy, co też było fajne, że kościół musi znać swoje miejsce, nawet jeżeli jest to szkoła, to jest tam, wiesz, tuż obok palarni w szatni. To jak to kiedyś powiedzieli, że jeżeli traktujecie religię jako opium dla ludu, to może po prostu nie przychodźcie na religię. Tak i tak, wiesz, no to też by było pewne, teraz, tak, patrząc na to, też mi się wydaje, że to była forma indoktrynacji, bo księżulo widział, że mamy wpływ na całą grupę i że zmuszamy ich do, wiesz, do kwestionowania, do zadawania pytań, a zadawanie pytań nie było tam mile widziane.
No, pamiętam, że nie było w sumie żadnego problemu, jak przestałem chodzić na religię i nawet nie było wymagane jakieś specjalne oświadczenie, że uczeń rezygnuje z lekcji religii, tylko po prostu nie chodziłem i już. I szwendałem się gdzieś tam koło szkoły, do sklepu, na słodką bułkę, gdzieś tam. I też nie było z tym problemu, chociaż gdzieś tam czasami było to podkreślane, że uczeń nie może tak się szwendać w czasie kiedy są te jeszcze lekcje, bo niby miałem tą religię na końcu lekcji, ale przez pewien czas była w środku, znaczy jako przedostatnia, jakoś tak dziwnie zrobili, to może były te pierwsze próby właśnie takiego cwanego zachęcenia, w cudzysłowie, dochodzenia na tą religię, nie? Ale się wtedy szwendałem i jeszcze nie było z tym problemu. No, dzisiaj przypuszczam, że jest to bardziej jakoś owarowane jakimiś przepisami, że musisz tam się zadeklarować, ale też ci rodzice to histerycy tacy. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, że Polacy w ogóle tacy jacyś się zrobili histeryczni. Zamiast po prostu nie posyłać tego dzieciaka i już, to będą, wiesz, będą je posyłać, będą płakać, bo inni znienawidzą i co to będzie, i będą się wykłócać i awantury robić. Wiesz, zamiast załatwić sprawę szybko, prosto, to będą się tak ciskać i miotać, nie? Nie masz takiego wrażenia? To z policjantami też jest właśnie to, co mówiłem, właśnie w kontakcie obywatela z policjantem, z nauczycielem, z urzędnikiem, takie miotanie się i taka wojna, nie? A może na spokojnie lepiej załatwić nieraz, nie?
To znaczy tak, to są dwie osobne sprawy. Po pierwsze, jeżeli chodzi właśnie o wychodzenie sobie w środku dnia, to szkoła jest odpowiedzialna za ucznia od początku zajęć danego dnia do końca zajęć dnia. Tak. Czyli jeżeli byś sobie wyszedł i by cię na przykład coś przejechało albo by cię ktoś zgwałcił, to wtedy odpowiedzialność za to przejmuje szkoła, ponieważ szkoła ma obowiązek właśnie opiekować się również podczas okienek. Od początku zajęć do końca zajęć lekcyjnych w danym dniu, nawet tam nie krócej niż do jakiejś tam godziny. Dlatego jest to pilnowane, a teraz jest to pewnie jeszcze bardziej pilnowane, bo zwyczajnie zaczęło też dochodzić do takich sytuacji, były bardziej medialne. No i też, żeby bardziej chronić swoją dupę, no to też ludzie zaczęli się bardziej pilnować, a co do właśnie kwestii podejścia rodziców, to bardzo dużo słyszałem zarówno od swoich rodziców, tak jak to wygląda wywiadówka z drugiej strony, czy w ogóle jak wpadnie jakiś wkurwiony rodzic i zacznie tutaj wyzywać, wymagać, żądać i oczywiście nie płacić, bo to szkoły publiczne przecież. Że ciężko, wiesz, cokolwiek przetłumaczyć, a jeżeli nie daj Boże dziecko dostało uwagę albo ma problem z zaliczeniem jakiegoś przedmiotu, bo ma bardzo dużo nieobecności, ewentualnie kompletnie się do niczego nie nadaje, albo no bo jego tutaj pani nauczycielka to się przyczepiła, bo on mi powiedział, że się przyczepiła, a tak poza tym to wy go powinniście nauczyć i wiesz, i w ogóle jakiekolwiek zrzucenie odpowiedzialności, bo szkoła to jest taki, wiesz... Takie wręcz oczekiwanie, kurde, tak sobie myślę, jak się słucham, że być może to jest tak, że, bo mówi się tak i nawet odrobinkę mogę się z tym zgodzić, że systemowe wykształcenie jednak jest bardzo wadliwe, ponieważ jest to takie odlewanie jednej idei, jednego konceptu do każdej głowy, a wiadomo, że każda głowa jest różna. Tylko, że masa nauczycieli zwyczajnie wymaga tego od szkoły i jeżeli ktoś tutaj będzie lepiej czy gorzej traktowany na zasadzie, że nie wiem, że nauczycielka poświęciła 15 sekund czasu więcej na uczniowi zdolnemu, żeby wytłumaczyć mu coś ponadprogramowego, zamiast właśnie usiąść z tym debilem, który nie potrafi pomnożyć 7 razy 8, no to niestety ta szkoła będzie cały czas równała w dół. No i tak patrząc jeszcze szerzej, bo tutaj będę powoli kończył i dam szansę innym, opowiedzieć o swoich historiach ze szkoły. Wydaje mi się, tak patrząc zarówno na sytuacje covidowe, jak i stan polskiej oświaty na ten moment, stan dochodów nauczycieli, ich zaangażowania, bo to się bardzo łączy z dochodami, stan też indoktrynacji historyczno-politycznej, no to wydaje mi się, że naprawdę powinniśmy bardzo pomyśleć o tych prywatnych szkołach, tym bardziej, że wiesz, wydawało mi się, że to są jakieś tam niebotyczne kwoty rzędu tam, nie wiem, 1500 czy 3000 zł miesięcznie, a jak wspominałem, no szkoła niepubliczna 750 zł to nie jest dużo, tym bardziej, że masz tego 500 plusa.
No...
No dobra, ja się rozpinam.
Dobra.
No to się rozpinam. Do usłyszonka.
No cześć, dzięki. Okej, a już za chwilę połączę się z Tomisiem, który sobie jeszcze tam na szybko robi kawkę i on nam opowie, jak wygląda edukacja w USA. Hej, hej, hej! Także tak podsumowując, myślę, że nie była taka zła ta szkoła dawniej i że wiele rzeczy można by jakoś przywrócić, zrobić tak, jak to było drzewiej. Nie wszystkie zmiany wyszły, myślę, na dobre, zmiany programowe, zmiany jakieś organizacyjne. Relacje też jakieś zdrowsze może były, bo nauczyciel kiedyś to był ktoś, był jakiś szacunek dla tego nauczyciela, a dzisiaj to takie, taka jakaś właśnie roszczeniowość i zakrzykiwanie tego Belfra, co on nie zawsze jest też winien wszystkiemu, nie? Ale się go utożsamia, że on, szkoła to on to szkoła i można się na nim wyżyć jakoś bardziej. Ludzie się bardziej tacy zrobili skorzy do tego, żeby właśnie się wykłócać o coś pewnie z tym nauczycielem i go tam opierdolić. A kiedyś to był ktoś i był taki zdrowy balans, nie? Można było się wdać w dyskusję z nauczycielem, rozmawiać z nim, zgłaszać swoje uwagi, ale to był jednak ktoś, to był nauczyciel, był szacunek. No już nie mówiąc o uczniach samych, no to było nie do pomyślenia, żeby do nauczyciela tam się odzywać opryskliwie, czy nie daj Boże mu jeszcze zakładać kosz na głowę, albo sobie robić z niego jaja, to nie, to raczej tak nie było, ale obserwowałem, że to się zmienia właśnie. Z roku na rok jakby coraz śmielej sobie z tymi nauczycielami pozwalano, że tak powiem, na coraz więcej sobie pozwalano. Okej. Czekamy jeszcze na Tomisia. No ciekawi mnie. Z tego, co się orientuję, to w Ameryce no to się stawia bardziej właśnie na to, żeby na jakiś indywidualizm przede wszystkim, nie? Są lżejsze te zajęcia, bardziej takie lightowe, stąd się mówi, że o, Amerykanie to głupki, oni tam, jak nasz uczeń pojedzie do USA, to będzie prymusem, nawet jak tu był debilem, to tam będzie prymusem. No nie wiem, czy to tak można na to, czy to trzeba tak na to patrzeć koniecznie, że jak się im mniej... Z jednej strony tak często narzekamy, że wtrynia się do głowy tym młodym ludziom, biednym, tyle niepotrzebnej wiedzy, a potem się chwalimy i szczycimy i jesteśmy dumni z tego, że się tak robi, nie? No tak się też mówi, no nie wiem, tak słyszałem, że w tym USA jak się widzi, że na przykład ktoś ma talent do sportu, to mu się trochę odpuszcza z innych przedmiotów, tylko nie wiem, czy to nie dotyczy bardziej szkół wyższych, nie? No ale to się może zaraz dowiemy. Okej. No. Patrzę, co tu jeszcze piszecie. Nie wiem, czy nadal jest coś takiego jak ocena z zachowania. Ciekawe. Aha. No dobra, tak się nie do końca tu dogaduję, ale chyba już mogę dzwonić. Cześć, Tomisiu.
Witam, co słychać?
Wszystko git. A u ciebie? Tak się przez grzeczność trzeba zapytać. A u ciebie?
Też wszystko dobrze.
O, to dobrze. To dobrze.
Tak. U mnie jest zbliża się godzina 11 przed południem. Ładny poranek.
No to plecak na ramię i do szkoły.
Dokładnie. No, ja tak widzisz, fajny temat, bo ja mam trójkę dzieci.
O, to i... czegoś się nowego tak. Dowiadujemy. Nie wiedziałem, że aż tyle masz dzieci.
No, nie chcę o tym za dużo mówić, bo też tutaj, nie wiem jak jest w Polsce, jaka jest teraz tendencja, jeżeli chodzi o dzietność, a Amerykanie zawsze się śmieją z tego, że to taki ze mnie Meksykanin dzieciorób.
Oj tam. A pochwalisz się, czy chłopcy, dziewczynki, jak to wygląda? Córeczkę
mam? Mam bardzo dwie fajne dziewczynki, a niestety w środku jestem chłopiec, który Też jest fajny, ale taki trochę rozbrykany.
Jak to chłopiec. No to na pewno masz sporo do powiedzenia, bo domyślam się, że w różnym wieku są dzieci, no to tym lepiej znasz tą szkołę od różnych stron, nie?
Tak, tak. Wiesz, tutaj dzieci chodziły do szkoły już od, jakby to powiedzieć, od przedszkola, bo tutaj, przepraszam, od żłobka, żłobek, tak, to by raczej było odpowiednikiem żłobka. No, jest inny układ, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, jest trochę inny układ, bo szkoła podstawowa się zaczyna od tak zwanego K, co oznacza kindergarten, i to bym raczej powiedział, że to jest taka zerówka, jeżeli chodzi o odpowiednik polskiej szkoły. Trzeba by też zaznaczyć, że dzieci w amerykańskich szkołach idą bodajże o rok szybciej do szkoły. Także w Polsce te dzieci mają więcej trochę czasu, żeby spędzić w domu. Ewentualnie jak rodzice pracują, no to tam się pojawia jakiś żłobek po drodze. Natomiast rozpoczynają szkołę później i to mi się na przykład bardziej podoba, jeżeli chodzi o ten system. Bo ja jestem trochę takim zwolennikiem tego, żeby dzieci miały trochę tego właśnie czasu więcej na początku, żeby więcej w domu z rodzicami, a do rówieśników troszeczkę później, aczkolwiek tu są oczywiście podzielone zdania, także każdy ma swoje zdanie i szanuję obydwa, że tak powiem, systemy. To jest takie po prostu może bardziej z mojego punktu widzenia, dlatego że moja pierwsza córka była bardzo emocjonalnie niedojrzała i myśmy zauważyli w jakimś tam czasie potem, że jej bardziej by, na jej korzyść akurat bardziej by zrobiła, jakby poszła do szkoły później. Ale wiesz, to zależy od dziecka i wiem, że są takie dzieciaki, które po prostu już są gotowe, już wiesz, są emocjonalnie dojrzałe i w ich przypadku wydaje mi się, że faktycznie może jest ten system szybszego pójścia do szkoły lepiej działa, nie? Mhm.
O co mógłbym się tu podpytać? No i jak byś miał porównać właśnie polski system edukacji z tym amerykańskim, to co ci tak przychodzi od razu na myśl?
O Jezu, to jest taki temat głęboki dosyć, bo tu by trzeba było w ogóle zacząć, że amerykański system się jakoby nie zmienia przez te wszystkie lata, natomiast no wiecie, że ten polski system, co przychodzą rządy, ktoś inny ma w tych rządach inne pomysły i to zmienia i wydaje mi się, że te zmiany są w Polsce zbyt często ostatnio i źle wpływają po prostu na samych uczniów. Mi się na przykład bardzo podobał system, gdzie było gimnazjum rozdzielone od szkoły średniej, aczkolwiek to lepiej wygląda, jak są po prostu fundusze, żeby też budynki rozdzielić, bo wtedy ma to większy sens. To jest taki okres, gdzie ja zauważyłem, że te dzieciaki są w zachowaniu trochę inne i lepiej jest, jak się rozdziela te starsze dzieciaki właśnie nawet nie tylko samym systemem, ale też fizycznie od tych młodszych. No to już tam każdy sobie potrafi wytłumaczyć dlaczego. Także ja na przykład uważałem, że trochę ten system bardziej by był lepszy, nawet chyba w rankingach też Polska wyżej stała jakiś czas temu, jak ten system z tymi gimnazjami istniał. No ale tutaj właśnie mówię, że to jest ten problem, że za dużo się polityki we wszystkie dziedziny życia po prostu wkłada i każdy forsuje jakieś swoje pomysły i mi się wydaje, że trochę to niszczy system oświaty.
No tak, albo... no ta nasza słynna minister edukacji Anna Zalewska z PiS, no to ona jak się wypowiada o szkole, to coś pierdoli, o podtrzymaniu tożsamości narodowej i poczuciu przynależności do naszego narodu. No takie, wiesz, na komunistyczną modłę trochę to wszystko tak jakoś komuną mi zawsze śmierdzi. Nie ma tu jakiejś faktycznej troski o rozwój intelektualny młodego człowieka, tylko, wiesz, właśnie tożsamość narodowa i głosujcie, i to dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu to wszystko mamy. To jest coś okropnego po prostu. I też napsuła, spierdoliła do Brukseli. No fajnie.
No, i wiesz, problem jest taki, no dobra, no, powiedzmy, że na przykład ktoś tam się faktycznie znajdą się osoby, które ten system popierają.
Mat podkreślenie,
no ja z góry zapowiadam, że jeśli tylko rządy zmienią 83, i przyjdzie, że tak powiem, druga strona, to oni z powrotem zaczną to zmieniać i same te zmiany są po prostu straszne, nie? Bo to system edukacji, system oświaty to jest taki system bardzo długoterminowy. I za każdym razem, jak zmiany zachodzą, takie szokujące zmiany, bo nie mówię o drobnych zmianach, które mają poprawić sam system, ale takie, że kompletnie zmieniasz, wywracasz to do góry nogami, to bardzo źle działa, wiesz? Takie jest moje zdanie.
Przepraszam, że się tak wtrącę. Właśnie wpadła stówka. Wygląda na to, że chyba się podoba twój występ. Przyciągasz mi tutaj donejciki. Dziękuję bardzo. Nie dość, że słuchajcie, ciekawe rzeczy, nie dość, że ze Stanów. Możemy sobie posłuchać, to jeszcze donejciki mi tu przyciąga. Tomisiu, jesteś tutaj number one dla mnie w tym momencie po prostu. Ktoś tu próbował się jeszcze dodzwonić. Ja muszę pierw zweryfikować. Mów, że nam opowiadaj.
No, ja tutaj z góry zaznaczam, że ja nie jestem jakimś wielkim wielbicielem Ameryki, czy jakimś piewcą American Dream. Ja po prostu lubię to miejsce, w którym mieszkam. Jestem przyzwyczajony do pogody, do swojej sytuacji, która tu jest, ale nie należy do tych osób, która by za wszelką cenę usilnie broniła pewnych jakichś takich, nie wiem, tych amerykańskich, jakby to nazwać, tej Ameryki takiej, która, że tak powiem, czasami się jawi w umysłach ludzi w Polsce jako taki American Dream, bo tutaj trzeba zapieprzać, nie? Tutaj trzeba zapierdalać, że tak powiem brzydko. Często ludziom się wydaje, że jak przyjadą, to podbiją Amerykę, że coś osiągną i potem to się weryfikuje. Czasami na korzyść, czasami na niekorzyść i czasami trzeba wrócić, czasami trzeba po prostu, tak jak w moim przypadku też musiałem, że tak powiem, pracować czasami nie w zawodzie, na troszeczkę gorszych warunkach, jeżeli chodzi o zarobki i to jest pytanie, czy ktoś po prostu chce coś takiego, czy woli jednak wrócić i powiedzmy być tym profesorem na uczelni, czy robić doktorat, nie? Także to po prostu trzeba po prostu sobie to przemyśleć. Także ja tutaj nie chciałbym być w oczach ludzi jak jakiś taki piewca tego amerykańskiego snu, to czy z góry zakładam. Bardzo dużo rzeczy mi się podoba, ale również dużo rzeczy mi się tutaj też nie podoba i nie mam problemu, żeby o tym głośno mówić.
A jakaś taka najgorsza rzecz, która cię drażni, nie podoba ci się, byś zmienił?
Wiesz co, no nie wiem, czy ja teraz co o tym mówić, bo bym się chciał skupić bardziej na o szkołach. Bo to wydaje mi się, że to będzie jeszcze fajny temat, żeby na ten temat pogadać. Może będą też inne osoby, które mieszkają w Ameryce i się skonfrontujemy jakoś.
Szybciutko tylko wtrącę, bo tutaj dodała się nowa osoba, jakaś nowy słuchacz na Skype'ie. Ale apeluję tutaj, proszę o przedstawienie się, bo niektórzy jak dołączają, to mam tylko taki dziwny szyfr, nie wiem z kim rozmawiam, po prostu jakieś live, dwukropek, CID78F66, dlatego zapytałem też tu na czacie, zerknij sobie, jeśli to słyszysz, osobo, i tam napisz mi, kogo mam wpisać jako kontakt, już tu zatwierdziłem i wtedy można dzwonić śmiało. Kontynuuj, Tomisiu. Sorry, że przerywam.
Także nie chcę tutaj uchodzić za jakąś osobę, która jest wybitnie znawcą tematu, jeżeli chodzi o szkolnictwo, bo nie jestem, ale mam swoje dzieciaki i powiem szczerze, że lubię sobie obserwować. Ja miałem taki okres, że sobie po prostu codziennie z dziećmi chodziłem do szkoły, je zaprowadzałem, obserwowałem to wszystko. I tutaj, i trochę też wiem, jak w Polsce wygląda, więc może powiem tylko, że w Polsce takim głównym mankamentem, jeżeli chodzi o nauczanie, to jest po prostu ogrom, może nawet nie przedmiotów bym powiedział, ale ogrom jakiegoś takiego materiału, który mi się wydaje, że w tych czasach jest strasznie niepotrzebny dzieciakom. Mi się wydaje, że obecnie jesteśmy tak przeinformowani, jesteśmy po prostu tak bombardowani informacjami, tym wszystkim, że uczenie dzieci rzeczy, które mogą mi się w życiu kompletnie nie przydać, jest, no jest takie zbędne. I to jest taki chyba główny mankament, jeżeli chodzi o nauczanie pewnych rzeczy w Polsce. Natomiast w Ameryce jest to bardziej na zasadzie, że oni się skupiają na takich rzeczach, które faktycznie się tym dzieciakom przydadzą, nie? Nie ma na przykład takiego przedmiotu jak religia, nawet nie ma do momentu, kiedy nie pójdziesz do koledżu, nie ma takich przedmiotów jak etyka, to gdzieś tam potem jest i to są takie przedmioty, które są wymagane, jak na przykład studiujesz czy tam medycynę, czy takie pod takie zawody, gdzie faktycznie ta etyka jest, no jest pożądana. Ale w momencie, kiedy te dzieci są w tych szkołach podstawowych, ten poziom jest, nawet bym powiedział, że jest za niski czasami. To moja córka czasami też mówiła, że bo ona też się uczy w Polsce jednocześnie i że jak ten materiał, który jest w Polsce, jak przyjeżdża, to widzi po prostu różnicę, że jest tutaj ten poziom o wiele mniejszy. Ale pytanie, czy to dobrze, czy źle, bo wydaje mi się, że trochę źle, jeżeli chodzi o Amerykę, że jest taki niski poziom. Niestety jest taka tendencja, że tutaj szkoły są rozdzielone pod względem miejsca zamieszkania, czyli jak mieszkasz w dobrej dzielnicy, nie, źle, przepraszam, powiem inaczej, bo powstaje to odwrotnie. Dobre szkoły tworzą się w dobrych dzielnicach, tak bym powiedział. Czyli...
No właśnie. A przepraszam, a czy ta rzeczywistość, którą znamy na przykład z filmu Młodzi Gniewni, że siedzą ci biedni czarnoskórzy, niewyedukowani, z którymi są kłopoty, to gangsterzy i ich tam się stara ta biedna nauczycielka czegokolwiek nauczyć, tam tabliczki mnożenia w ogóle, czy to ma sens, czy zostało to właśnie dobrze? No bo mówisz, że są takie szkoły na przykład w kiepskich dzielnicach, czy tak może wyglądać właśnie takie nauczanie w kiepskiej, bardzo w kiepskiej dzielnicy, jak w tym filmie?
No, wiesz co, może jest po części w tym prawda, ale musicie sobie wziąć pod uwagę, że część filmów zawsze przerysowuje rzeczywistość, bo tak jest w filmie, nie? To chyba, że jest film dokumentalny, który odzwierciedla tak, jak jest, ale filmy fabularne zawsze troszeczkę ubarwiają. Także po części jest to prawda, no... Trudno mi powiedzieć, bo mi się wydaje, że to chyba byłoby bardziej zauważalne w innych miastach, w Kalifornii, czy nawet bym powiedział na wschodzie. W ogóle jest taka tendencja, to już nie chcę na tych murzynów nadawać, no ale większość czarnoskórych mieszka jednak, mieszka większość w nich ich w Stanach, na wschodnim wybrzeżu. W Kalifornii te skupiska są, powiedzmy, tam gdzieś w Los Angeles może i ja na przykład no, nie powiem, jak to wygląda, bo nigdy w takich dzielnicach do szkoły nie wchodziłem. I wydaje mi się, że trochę może z tym jest związane to, no nie chcę być tutaj rasistą, ale może troszeczkę jest z tym to związane, bo myśmy mieszkali kiedyś w takiej gorszej dzielnicy. Moja córka chodziła tam wtedy do szkoły podstawowej. No i ta szkoła po prostu poziomem może nie była jakoś super zajebista, ale nie było na pewno, dalekie to było od takiego wizerunku, jak ten film przedstawia, nie? Tam się dało przeprowadzić lekcje, nie było problemu. Obok była nawet high school taki był, w którym bardzo widziałem, że tak dosyć dużo było czarnoskórych, ale ten high school też tam sobie jakoś nie było jakichś takich problemów. No generalnie jest problem z narkotykami, no to wszędzie chyba, to już tam już nie chcę tego tematu ciągnąć. No jest to problem, głównie w high school. Schodzi już powoli w dół, że już w gimnazjach też narkotyki się pojawiają. Moja córka mówiła, że jak była w drugiej klasie gimnazjum, to już tam w krzakach ten problem się też pojawiał, także nie da się tego nie uniknąć, niestety.
A rozmawiałeś ze swoimi dziećmi właśnie o narkotykach? Tłumaczyłeś jakoś to wszystko?
Z najstarszą córką rozmawiałem, bo moja dwójka jeszcze tych młodszych, przepraszam, chyba jeszcze troszeczkę nie dojrzała, żeby na ten temat poważnie rozmawiać. Na przykład powiem tak, że moja córka nie pali, nie pije, nie bierze narkotyków i nawet ostatnio moja córka chodzi teraz, robi program takiej International School w Poznaniu jest, się nazywa, dostała się na taki program, który się nazywa, zaraz wam powiem, chyba matura międzynarodowa. Więc to jest taki jakiś dwuletni program high school, gdzie się po zakończeniu się dostaje dyplom matury międzynarodowej i jak będzie chciała, to sobie tutaj wróci na uniwerek czy tam do koledżu, albo gdzieś może w Europie też chyba tak akceptują. Ja na przykład zauważyłem z tego, co ona mi mówi, że w polskich szkołach bardzo dużo dzieciaków pali papierosy. I dla niej to jest problem, bo tak jak mówię, ona nie pali, nie pije i nie używa nic i za każdym razem, jak się pojawia taka sytuacja, że gdzieś tam idą i już zaczyna się ta kombinacja gdzieś tam, wiesz, w krzakach tych dzieciaków, że choć pójdziemy sobie coś tam zapalić, to ona musi zawsze znajdować jakąś mówkę, a tutaj ktoś do mnie zadzwonił, jakaś ciotka, muszę iść do ciotki i tam, wiesz, się wyrywa. Także o tyle jest dobrze, że jest z nią kontakt, że mamy z nią kontakt na tyle, że nam dosyć szczerze dużo rzeczy mówi i nie ukrywa. Aczkolwiek ja wiem, że to może się w każdym momencie zmienić. Jak się pojawi jakiś chłopak, serce jej skradnie, to bardzo szybko to się nawet zmieni. Także ja z nią na ten temat rozmawiałem. Pod tym względem jest na razie okej, z czego jestem bardzo zadowolony. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby po prostu się nie musiała przez to przechodzić na własnej skórze, tylko wolałbym, żeby jakoś to, nie wiem, może troszeczkę jeszcze poczekała, jak już musi, to chociażby trochę poczekała jeszcze z tym tematem, z tymi tematami. No i wrócę może jeszcze do szkół w Ameryce, jak to wygląda, bo wspomniałem tutaj, że te szkoły są troszeczkę przypisane do miejsca, w którym mieszkasz. Także jeżeli stać cię na prywatną szkołę, gdzie w Ameryce no, prywatne szkoły są lepsze od publicznych, mają lepsze fundusze, lepszych nauczycieli, lepiej opłacanych, z tym się to wiąże. Natomiast jeżeli kogoś nie stać, to jest skazany, żeby iść do szkoły w miejscu, w którym mieszka. Także jeżeli osoba mieszka, powiedzmy, w jakiejś gorszej dzielnicy, nie ma takiej możliwości, żeby sobie wybrała szkołę, jakąś najlepszą szkołę publiczną w jakiejś dobrej dzielnicy. Żeby to obejść, no to trzeba po prostu zrobić tak, jak myśmy zrobili. Myśmy sobie wybrali taki dystrykt, gdzie są najlepsze szkoły publiczne kosztem tego, że musieliśmy po prostu miesięcznie więcej płacić za miejsce, w którym mieszkamy. Aczkolwiek jak to się policzy, ile byś musiał wydać na dobrą szkołę prywatną i to jeszcze dla trójki dzieci, to się o wiele bardziej opłaca, żeby wydać trochę więcej, powiedzmy, tam na apartament czy tam miejsce, w którym mieszkasz, żeby te dzieci chodziły do bardzo dobrej szkoły. Moja córka tutaj chodziła do tej samej klasy przez wiele lat z wnuczką, jak on się nazywa, Mitt Romney. Nie wiem, czy znacie, taki był kandydat kiedyś na prezydenta, Mitt Romney.
Tak, kontrkandydat Obamy chyba.
Obamy, tak. On też przez to, że ma tutaj swoje wnuki, też się kupił dom w San Diego, właśnie niedaleko tam, gdzie wczoraj nagrywałem, się nazywa La Jolla. Także tą rodzinę poznałem, no tam wiadomo, że córka taka ten, bo pieniądze mają, no to wiadomo, że tam troszeczkę taki zalatuje takim snobizmem. No i te dzieci się, taki jest problem w amerykańskich szkołach też, że te dzieci się grupują strasznie. Moja córka była zafascynowana kulturą japońską, jak tam była troszkę młodsza i tak bardzo chciała się skupić w to grono tych, powiedzmy, Azjatów, Japończyków i oni jednak tak się w tej szkole trzymają grupkami razem i nie za bardzo dopuszczają do siebie jakieś inne dzieciaki tam spoza swojego, powiedzmy tam tego, jak nie wiem, to się mówi, no spoza tego, tej swojej takiej społeczności, tej azjacko, tam japońskiej. Podobnie się dzieje z dziećmi meksykańskimi, też raczej się tam razem trzymają, także to jest taki problem, nie? Że ta, nie ma takiej pełnej, jak się ludziom wydaje, że to taka pełna integracja w szkołach, to w tych szkołach podstawowych nie ma takiej pełnej integracji właśnie. Jest jednak taka rywalizacja też, bo te dzieci azjatyckie uchodzą za takie, które się, no, się lepiej uczą w szkołach. Jest to gdzieś tam po części wynika z kultury i tutaj też mam na myśli Chińczyków, których jest też sporo w Kalifornii. Ich rodzice po prostu ładują wszystko, co mają w te dzieciaki. Często wydają więcej pieniędzy właśnie na te korepetycje, na te lekcje dodatkowe, jeżeli chodzi o muzykę, granie na instrumencie, niż przeciętne rodziny innych nacji. I one też tak jakby chronią te dzieciaki właśnie, że te dzieciaki się bardziej trzymają w swojej grupie, żeby się za bardzo nie asymilować z innymi dzieciakami, żeby może, nie wiem, może tu chodzi o to, że jest ten wyższy taki poziom intelektualny, czy nie wiem jak to nazwać, bo nie chcę tutaj mówić, że jedne dzieci są bardziej mądre, a drugie głupsze, nie o to mi chodzi, no ale coś takiego jest i to mi się na przykład zawsze nie podobało, zawsze mi się to nie podobało, taki właśnie ten. Miała moja córka przez jakiś czas problem z tym, bo może nie depresję, no ale to tak bym powiedział, no wiesz, jak to jest, jak dziecko chce tam nawiązać kontakt z kimś, jest odrzucane z grupy przez to, że po prostu jest inne, z innego, że tak powiem, z innej tam warstwy społecznej, czy tam, czy nie wiem jak to nazwać, czy po prostu inna narodowość.
Bullying, nie? To
taki bullying,
takich tak, właśnie taki bullying. Bully to chyba tam sporo jest, przynajmniej w tej popkulturze amerykańskiej, na jakichś filmach się to często pokazuje, tak jakby to był faktycznie jakiś problem, to takie dręczenie jednych przez drugich, nie?
Ale tak, u nas jest też. To taki bullying, słuchaj, nawet bym powiedział, no mój syn to miał taki bullying bardziej fizyczny, bo po prostu ma ADHD i powie tam do kogoś to, co myśli, bez takiej prostolinijnie jest bardzo, wiesz, powie to, co myśli, nie obchodzą go za bardzo konsekwencje w danej chwili, co się stanie. Natomiast trzeba zaznaczyć, że jest niesamowity chyba numer jeden problem w szkołach, to jest taki właśnie bullying, nie wiem, jakby to nazwać, emocjonalny, właśnie na zasadzie takiego, że odrzucenie od naszej grupki, czy tam te dziewczynki, zauważyłem, są takie, że po prostu obgadują, tworzą taką atmosferę wokół danej osoby, którą chcą się, na którą chcą się poznęcać, że tam z tej osoby potrafią zrobić idiotę nawet. Tak zauważyłem, że tam, no to jest straszne, nie? No ale jest coś takiego, te dzieciaki są strasznie cwane, trzeba też zaznaczyć, one wiedzą po prostu jak to zagrać, żeby tą taką osobę psychicznie trochę wykończyć, nie? Więc dla dzieciaków to jest taki stres, widzę, który się dosyć wcześnie pojawia i zamiast się, wiesz, się skupić na nauce, na jakichś innych, bardziej wartościowych rzeczach, to te dzieciaki walczą z tym, niektóre, które właśnie padają ofiarami tego, żeby z tego jakoś wyjść, się z tym jakoś, wiesz, do tego ustosunkować, czy pozbierać, także no jest to bardzo duży problem.
Bardzo duży, ja myślę też, że to jest ogromny problem, ponieważ jak już raz zostaniesz zaklasyfikowany jako taka ofiara klasowa, czy ktoś jakiś dziwak, to potem się to ciągnie przez całe lata za tobą i wieczny stres, wieczne odrzucenie, a zwłaszcza młody człowiek potrzebuje jakiejś takiej akceptacji, nie? Bo staremu to często tak zwisa już w sumie, a dla młodego to jest bardzo ważne, ta przynależność do grupy, to docenienie, to bycie kimś, odnalezienie się w tej grupie, to są takie wręcz najważniejsze rzeczy i jak tego nie ma i jest takie jeszcze gnębienie, a dzieciaki potrafią być na maksa okrutne, bardziej niż dorośli czasami, no.
Tak, wiesz, moja córka najstarsza w ogóle ma chyba takiego lekkiego Aspergera, więc ona jest w ogóle taka bardzo, to nawet nie chodzi o nieśmiałość, no to ci, co mają, to mniej więcej wiedzą, jak to wygląda w szkole. No jest po prostu inna, zawsze była inna i ja na przykład uwielbiam jej inność, uwielbiam ją za to, że jest taka, jaka jest, ale no w szkole to ma odwrotne zupełnie znaczenie taki Asperger. Właśnie musisz być taki na topie zawsze i moja najmłodsza córka, ona nigdy nie miała problemów, ona zawsze, to jest taka mała aktoreczka, taka wiesz, Shirley Temple, więc ona jak tylko gdzieś do jakiejś klasy idzie i to się krystalizuje wokół siebie to całe grono wszystkich tych dziewczynek i chłopców, ale jest po prostu wygadana, lubi cały czas grać i lubi, jest taka, wiesz, także ona, w ogóle się nią nigdy nie przejmowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że ona sobie zawsze tam poradzi, ale natomiast ja się zawsze przejmowałem o najstarszą, bo mówię, że takie dzieci są po prostu, że tak powiem, od razu na celowniku brane, nie? Taki Asperger, jakiś tam, że ktoś jest cichy, jakiś taki trochę w swoim świecie żyje i to jest najgorsze, nie? W tych szkołach też.
Tak, i ma problem też taka osoba czasami z komunikacją, bo nie potrafi się tak dobrze skomunikować, dopasować do pewnych reguł gry, tak, które właśnie są w tym komunikowaniu się. Jakieś takie zasady uniwersalne, że tam wchodzisz w grupę, musisz się zapytać to i tamto, pochwalić się czymś, nie? A taki człowiek czasami tego nie rozumie po prostu tych różnych reguł, nie potrafi się do nich dopasować, a jednocześnie bardziej czuje na sobie to, co go spotyka, więc to jeszcze trudniej jest, nie? Ze wszystkim tak trochę. I ma jeszcze swój świat, do którego lubi sobie czasami uciekać, co powoduje też, no takie, od razu się dziwnie patrzą niektórzy, nie? I zawsze w klasie się znajdą tacy, którzy po prostu szukają okazji, żeby znaleźć sobie jakąś ofiarę, żeby sami się dowartościować, żeby się pokazać, że ja tu jestem twardziel, ja tu rządzę i wybór padnie na taką osobę, nie? Właśnie często. Więc no to jest przykre.
No, także to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mi się właśnie strasznie tutaj nie podoba w tych szkołach i tu mówię, od razu zaznaczam o publicznych teraz szkołach, bo moje dzieci nigdy nie chodziły do prywatnych szkół. Jest taki właśnie ten, no jest ten poziom taki niższy, ale też taka mentalność w tych szkołach jest, która mnie trochę denerwuje, tych dzieciaków, taki właśnie snobizm, takie właśnie pokazanie się, już tam widzę, że w tych gimnazjum, w sumie nie wiem, czy to w gimnazjum, nie, przepraszam, to w high school jest już możliwość zrobienia sobie prawka, jak się ma 16 lat, to już od razu wiesz, jakiś tam kabrioleci, ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. No i wiesz, dla osób, które są finansowo ustawione, to tam może nie ma znaczenia, bo co takie dziecko zażąda, to dostanie, a dla takich dzieciaków, które są trochę finansowo gorzej stoją, to zawsze tam, wiesz, też takie to jest napiętnowanie. To jest tak jak dla mnie zawsze głupota, nie? To takie, wiesz, pokazywanie się, że ja mam więcej, to muszę być lepszy. Stwarzanie swoich takich socjoklubów, w ogóle te dziewczynki sobie robią, takie swoje kluby zakładają, słuchaj, że, bo no mam pieniądze, rodzice kasiaści, no to takie, wiesz, krystalizują wokół siebie sobie takie grupy osób, swoich własnych adoratorów, którzy za nimi chodzą, jakieś tam mają tematy i tak to trochę wygląda, nie? Więc mnie to na przykład strasznie denerwuje. I co mi się podoba, no te szkoły wszystkie są wypasione tutaj. No, nie będę ukrywał, że troszeczkę to wynika z tego, szkoły są trochę połączone w temacie z real estate, czyli jeżeli masz powiedzmy takie, ja to podam na przykładzie szkoły, do której poszła moja pierwsza córka, gdzie to osiedle się budowało dopiero. Osiedle wokół szkoły, domków rodzinnych. Każdy, kto kupuje dom, pierwsza rzecz, którą się pyta agenta od nieruchomości, to się pyta o szkołę, jeżeli oczywiście ma dzieci albo planuje mieć dziecko. Także to jest taka inwestycja nie tylko w lokalizację samą w sobie, ale właśnie w tą szkołę, do której to potencjalne dziecko będzie chodziło przy zakupie tego domu, no bo wiadomo, ten dom to nie kupuje się na kilka lat, tylko na wiele lat, więc tam będą mieszkali też i te dzieci będą chodziły do tych szkół. Więc to jest numer jeden pytanie do każdego agenta, jaki poziom szkół, dobry agent jest przygotowany, ma wszystkie statystyki, wszystko wykazuje, jak to wygląda. No i kupujesz dom i się okazuje, że oprócz swojego tego mortgage, czyli opłaty, spłaty kredytu, którą płacisz, dowalają ci olbrzymią dodatkową, taki to bym porównał, to się mówi, że to nie jest tax, ale to tak trochę działa na zasadzie takiego opodatkowania taksu, Nazywa się to Melorus. Melorus i to w zależności od dzielnicy może być tak wysokie, że czasami równa się tak jakby to była druga rata kredytu, więc to są niesamowite pieniądze. Ten Melorus jest właśnie, powiedzmy, nazwijmy, że to jest taki podatek, on wygasa po pewnym czasie, kiedy powstaną szkoły, drogi na tym osiedlu, bo na to głównie idzie Melorus, na zbudowanie szkół, na zaopatrzenie tych szkół w basen. Każda szkoła musi mieć, i to się już zaczyna nawet od gimnazjum, nie tylko od high school, ale od gimnazjum. Gimnazjum w Ameryce się nazywa middle school. Middle school, czyli to jest taki okres, kiedy dzieci osiągają ósmą klasę i dziewiąta, dziesiąta, jedenasta klasa to jest ten middle school. Potem się zaczyna high school. No i te szkoły są niesamowicie wypasione, bo te pieniądze z tego Melorus, co każdy płaci przez, powiedzmy tam, załóżmy, że to trwa 5 lat, jak powstaje takie osiedle i powstają te szkoły, idą właśnie na to, żeby wybudować basen. Oczywiście tradycyjnie każda szkoła musi mieć stadion do futbola, stadion do baseballa, siłownie, no to jest po prostu, to jest fantastyczne, jeżeli chodzi o wypasienie tych szkół, nie? To po prostu idziesz do takiej szkoły, to masz normalnie jak na uniwersytecie, to nawet nie wiem. No. Ja chodzę tutaj do high school codziennie pływać, bo jest taki basen wielkości basenu olimpijskiego, gdzie jest bardzo fajna woda, mało chlorowana, bo jestem trochę uczulony na chlor, moje oczy są uczulone na chlor, więc ta woda jest nisko chlorowana, więc ta szkoła jest wypasiona, także z góry tutaj zaznaczam, że jak ktoś będzie zainteresowany, nie ma problemu, mogę też nagranie zrobić, jak wygląda taka typowy high school w Kalifornii, jakie ma obiekty. No i tutaj od razu trzeba zaznaczyć, że te pieniążki właśnie idą właśnie z tego real estate, z tych domów. Potem to wygasa, także po 5 latach ten Melorus, powiedzmy, ci właściciele przestają płacić, co też powoduje, że te domy wzrastają gigantycznie po takich 5 latach na wartości, bo domy z Melorus zazwyczaj są, no mają tam troszeczkę obniżają wartość z tego względu, że ludzie wiedzą, że no kurde, muszę płacić przez 5 lat i największą wartość, już się zaczyna wartość tych domów wzrastać, jak to Melorus jest przed wygaśnięciem. Tam powiedzmy, że został jeszcze rok do spłacenia. Także to jest taka tendencja na rynku nieruchomości, że już te domy są wypatrywane, tam jest kilka zawsze ofert i na jeden dom, jak jest na sprzedaż. I ja praktycznie tutaj w swojej okolicy to w ogóle bardzo rzadko widzę domy na sprzedaż. Ostatnio to tak gwoli ciekawości, bo wydawało mi się, że ta pandemia ten rynek nieruchomości trochę zburzy. A tu nadal widzę, że to po prostu jest ten rynek właściciela, nie rynek kupującego, czyli właściciel jest tutaj tym, co zyskuje, kupujący tym, co traci. No, ale tak to wygląda. Te szkoły są po prostu, pieniążki idą właśnie z tych podatków, szkoły są wypasione, no, ale już jak dziecko trafia do tej szkoły, salki, wszystko wypasione, instrumenty muzyczne, zaopatrzenie jest super, no to ten poziom w pewnym momencie widać, że nie jest taki, jaki by sobie rodzic oczekiwał, nie? Czyli jest troszeczkę zaniżony. Mniej się te dzieci uczą.
Natomiast ale czekaj, bo czy... co? Ale, o Jezu, ale donator.
Sandra X.
Poczekaj chwilkę, Tomisiu.
Jeden chłopiec urodził się z fiutkiem średnim, a drugi z zajbistym ogromnym.
Sekundka.
Pytacie, który jest szczęśliwy? Żaden. Jeden jeździ na wózku, drugi ma padaczkę. Pytasz, krawiec, czy jest super? No pewnie, że super.
Wiesz co, przepraszam, że ci przerwałem, ale 200 zł wpadł donate, to ja musiałem przerwać tutaj od Sandry. Wrócimy może do historii o chłopcu z małym fiutkiem za chwilkę. Sandra, wielkie dzięki, no ale dzisiaj mnie dopieszczacie, Matjazda, teraz Sandra, dzięki wam, jestem bardzo happy. Wybacz, Tomisiu. Czyli co, czyli szkoła może być takim jakby trochę centrum, do którego młodzi przychodzą sobie i spędzają tam wolny też czas, tam można sobie, no mówisz, przyjść na basen, a na siłownię na przykład, czy można sobie w ramach uczęszczania do tej szkoły, to znaczy będąc uczniem takiej szkoły, czy można sobie poza lekcjami skorzystać z takiej siłowni?
Tak, tak. I ja tutaj od razu zaznaczam, że jeżeli chodzi o basen i te wypasione wszystkie mówię, korty, bo ta szkoła w ogóle jest niesamowita tutaj, bo ja tam chodzę, to tam jest 10 kortów tenisowych, tam jest stadion do piłki nożnej, stadion do futbola, tartan, basen olimpijski, siłownia. Nie wiem, co tam jest, wszystko jest, nie? Więc to są głównie szkoły high school, czyli szkoły średnie. Także że raczej gimnazja są mniej wypasione, a szkoły elementarne, podstawowe nie mają tego. Także szkoły podstawowe się tak dużo pieniędzy nie inwestuje. Mają najwyżej może boisko, jakieś tam małe boisko, gdzie tam dzieciaki mogą, wiesz, sobie pograć. Natomiast tutaj chodzi o szkoły średnie. Tak, uczniowie, którzy mają zajęcia sportowe, na przykład z futbola, czy pływanie synchroniczne, czy skoki z platformy do wody, to wiadomo, że oni mają takie zajęcia pozalekcyjne, doskonalące ich w tych sportach. Troszeczkę szkoły średnie wyglądają trochę jak koledże, że uczniowie, jak idą do szkoły średniej, mają możliwość wybierania sobie przy pewnych przedmiotów, które ich interesują, i uzyskiwania z tych przedmiotów kredytów. Także jest pewne takie minimum kredytów tam, powiedzmy, z jakichś tam nauk humanistycznych, nauk science, gdzie oni muszą z tych przedmiotów te kredyty zdobyć, to minimum, czyli muszą te przedmioty odbyć. Ale są jeszcze dodatkowe kredyty, które można sobie po prostu wypracować właśnie, wybierając sobie takie zajęcia, które się bardziej lubi, takie związane ze sportem, czy z artystycznym, z jakimiś, że tak powiem, no, projektowaniem stron, czy malowaniem i tak dalej. Te szkoły też mają taką tendencję, że się na przykład, jeżeli twoje dziecko jest uzdolnione w kierunku artystycznym, wtedy się nie szuka samego profilu w szkole artystycznego, tylko się szuka całej szkoły średniej, która jest znana z tego, że tam mają dobrych tych wykładowców, i ta cała szkoła jest znana z tego, że ma taki właśnie pod tym profilem artystycznym jest w miarę dobra, wiesz? Także, że bardziej się tutaj patrzy na szkoły wtedy, a nie na same zajęcia w szkołach. Są szkoły, które na przykład mają bardzo dobre drużyny futbolowe już w tych szkołach średnich, i to wtedy też, jak ktoś tam planuje, żeby jego dziecko grało w tego futbola i się tam realizowało i może kiedyś jakimś trafem zostało wybrane do ligi, no to wtedy też szukałem takich liceów, które w tych rankingach mają dobre drużyny futbolowe. Także na takiej zasadzie trochę tutaj to działa.
Mm-hmm. No, przypominają mi się też szatnie w polskich szkołach, które wyglądały jak w jakimś obozie koncentracyjnym, trochę takie jakieś płoty druciane, zamontowane, kradli w tych szatniach. No, a znamy te takie szafeczki amerykańskie w amerykańskich szkołach, do których sobie młodzi chowają różne rzeczy. Czy to jest taki standard, że we wszystkich szkołach są takie metalowe szafki i każdy ma swoją na kluczyk po prostu?
Wiesz co, tak, jest to pewnym standardem, bo w Ameryce jest bardzo dużo standardów, jeżeli chodzi o różne rzeczy, i w technice są pewne standardy, które ujednolicają czy rozmiar pewnej rzeczy, czy tam, wiesz, to jest w Ameryce takie, ta standaryzacja amerykańska jest bardzo popularna i po prostu pomaga w tym, żeby wszędzie po prostu się to wszystko, powiedzmy, mieściło, nie? Jest na wymiar wszystko robione, więc te same szafki mogą się pojawić w jakiejś tam szkole na wschodzie, jak również w szkole w Kalifornii, nie? Także może też z tego to wynika. Nie ma takiego, wiesz, misz-masz za bardzo, nie? Jest ta standaryzacja i tak jak mówię, nie tylko jeżeli chodzi o te szafki, ale w ogóle w różnych dziedzinach.
Jest też tutaj pytanie od Marcinsa. Za PRL-u było tak, że uczniowie ze wsi mieli coś takiego jak punkty dodatkowe za pochodzenie chłopskie w ramach, no, właśnie jakiegoś takiego wyrównywania szans. I Marcin tu pyta z kolei o punkty dla czarnoskórych. Czy jest coś takiego przy dostawaniu się do koledżu, no, na przykład?
Nie ma tego. Nie wiem, skąd to się wzięło. Ja na przykład... Ci powiem, że nie słyszałem, żeby jakiekolwiek można było punkty za pochodzenie zdobyć, jeżeli chodzi o te szkoły niższe w hierarchii. Natomiast to się dopiero pojawia. Pojawiają się pewne punkty, jeżeli się dostajesz na. Jeżeli starasz się o dobry uniwersytet. Na przykład ja sobie tutaj zrobiłem taką sesję, bo są. O, to jest jeszcze fajny temat, też poruszę zaraz odnośnie mentora, bo mi zawsze w Polsce brakowało mentora, jak kończyłem liceum, za bardzo nie wiedziałem, gdzie chcę zdawać, na jakie studia zdawałem, na różne kierunki, zupełnie na informatykę i na medycynę, bo po prostu nie wiedziałem, co chcę robić i właśnie mi w tym momencie brakowałoby takiego mentora, który by mi to wszystko podsumował moje jakieś takie ten i pomógł wybrać, żeby to miało ręce, nogi. Także ja tutaj z córką poszliśmy sobie kiedyś do mentora, bo są takie osoby, to się nazywa nawet nie mentor, tylko counselor. I to są takie osoby, które doradzają i ci dosyć dużo rzeczy mówią, szczególnie jeżeli to twoje dziecko jest pierwsze w rodzinie, które idzie na studia i nie masz kompletnie pojęcia i doświadczenia i nie wiesz, jak się za to zabrać. To jest o tyle dobre, że można sobie po prostu pogadać z taką osobą, ona ci wytłumaczy bardzo fajnie, jak to wszystko wygląda, ten system. Więc jak tylko się dowiedziała na przykład, że moja córka jest dwujęzyczna i jeszcze tam hiszpański, teraz nie wiem, teraz ostatnio się chińskim też tam w Polsce zainteresowała, języki na przykład są dodatkowo punktowane. Także wszystkie i tutaj też ukłon do dlaczego tak dużo tych Azjatów, tych osób, które się dostają na to uczelnie, bo jest pewna pula właśnie dla tych Azjatów, dla tych obcokrajowców. Te uczelnie chcą właśnie ich mieć i dają właśnie im dodatkowe punkty za to, że potrafią władać na przykład w dwóch językach. Ale są też takie jest taka też punktacja, są dodatkowe kredyty za takie rzeczy, które można sobie samemu wyrobić bez względu tam na to, czy ktoś mówi w dwóch językach, czy nie. I to są wolontariaty na przykład. Czyli zanim na przykład moja córka pójdzie na studia i by chciała sobie tam dorobić te kredyty dodatkowe, żeby się dostać, musiałaby sobie na przykład zrobić jakiś wolontariat. Ona lubi zwierzęta, więc powiedzmy, tu jest taki bardzo fajny instytut w La Jolla, oceanograficzny, bo ona też tak myśli, żeby do La Jolla studiować oceanografię, bo bardzo lubi życie morskie. I tam możesz po prostu pracować, tam jest takie akwarium, możesz tam te rybki karmić, sprzątać, bilety sprzedawać i za to też dostaje się dodatkowe punkty za taki wolontariusz. Dodatkowe punkty się dostaje, jak ktoś gra dobrze na instrumencie. Nie mówię tam, że sobie weźmie fujarkę i zagra do re, mi, fa, sola, si, do, tylko po prostu jak ktoś faktycznie gra, bo się uczył tam już od dziecka grać na pianinie, też może za to dostać dodatkowe punkty.
Nice.
Wygrane w jakichś olimpiadach też dodatkowe punkty. No i tutaj byśmy zahaczyli też o cały sponsorship, jeżeli chodzi o sporty, co w Ameryce to jest numer jeden dla każdego rodzica, żeby popchnąć dziecko w taki sport, żeby tak dobrze grało, czy tam w tym sporcie tak dobrze sobie radziło, że automatycznie uczelnia jest w stanie zapłacić całościowo za całe czesne takiego studenta. I tutaj powiem koszykówka, futbol, bardzo, bardzo popularny, coraz bardziej popularny się robi soccer, czyli piłka nożna. Moja siostra posyła swojego syna, bo już sobie upatrzyli, że będzie piłkarzem. Nie wiem, kto tam jej to wyjdzie, ale chce właśnie chyba też faktycznie tak patrzy pod tym względem, żeby się dostał i pełen scholarship. No i słuchajcie, golf, nie? Golf też już jest wzięty pod uwagę. Także jak ktoś dobrze gra w golfa, może mieć całe studia opłacone, nie? Oczywiście pływanie, bo to jak to w Kalifornii, to pływanie też popularne. Bardzo dużo Polaków, jeden nawet mój znajomy z uczelni dostał scholarship chyba w Santa Monica właśnie, bo bardzo dobrze pływał i miał na tyle dobre wyniki, że mu zakwalifikowali. Są uczelnie, które są mniejsze rangą, czyli są na przykład są State University, jest te wszystkie kalifornijskie, ale są takie uczelnie, które są to się nazywa Second Division, czyli to nie jest ten First Division, z którego się ci sportowcy potem dostają do ligi, tylko to jest Second Division i te uczelnie, na tych uczelniach też można dostać scholarship, natomiast oni nie płacą w całości, tylko płacą połowę. Czyli jak ktoś tam dobrze gra, powiedzmy w koszykówkę, idzie do takiego koledżu i tam jest Second Division, no to tylko wtedy mu zapłacą połowę tego czesnego, jako scholarship, nie całość, nie? Także też taka ciekawostka.
Mamy też mamy propozycję na nazwę dla twojego show, dla twojej audycji, gdzie pokazałbyś nam właśnie Kalifornię. Jan Matejko zaproponował To Mi Stany. Taka nazwa. To Mi Stany. No to, kurczę, no przypomina mi się taki bohater Tommy właśnie z GTA Vice City. Tam było co prawda miasto wzorowane trochę na Miami. No ale Miami, Kalifornia to tak trochę mi się kojarzy. I tu ciepło, i tu ciepło, i tu kolorowo, i tu palmy, plaże. Fajne laseczki.
No, Floryda ma bardzo ładne plaże. Floryda jest, no jest przepiękna, natomiast ja na Florydzie nie dałbym rady, bo ja mam problem z dużą wilgotnością. To mi strasznie nie odpowiada. I na Florydzie panuje taka wilgotność, że praktycznie wychodzisz na zewnątrz i czasami masz już mokrą koszulkę. W Kalifornii jest klimat bardziej suchy, co oczywiście sprzyja bardziej pożarom i tu jest ten minus. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, o człowieka, czy takich ludzi, którzy lubią suchy klimat, to mi bardziej to opowiada. Nawet kosztem tych piękniejszych plaż bodajże na Florydzie i widoczków. Jest tam też na pewno bardziej zielono. Ja bardzo lubię zielone miejsca. Tutaj jest bardziej, że tak powiem, żółto, nie? Bo te rośliny wszystkie są zielone w pewnym okresie, w takiej porze powiedzmy od December, czyli od grudnia do marca, do kwietnia, a potem po prostu jak przychodzi ta pora letnia, no to wszystko się robi, te wszystkie roślinki, które są piękne, zielone, się robią bardziej takie pożółkie, nie? Wszystkie górki, te kaniony z zielonych, kwitnących się też robią takie żółte, nie? Więc to jest taki minus, jeżeli chodzi o różnicę między Kalifornią i Florydą, bo dużo ludzi, wiem, że dużo ludzi trochę tak kojarzy obydwa, że są takie same, jednak nie są takie same.
Jest jeszcze propozycja teraz na czacie od Tomu. W Tomi graj. W Tomi graj. No i a wcześniej były jeszcze to mi się widzi i chata wuja Toma. Chata wuja Tomiego może. No to w ogóle od dzisiaj to jesteś Tomi. Tomi, a nie Tomisiu. Od dzisiaj jesteś Tomi. Musisz sobie hawajską koszulę też skołować, taką jak miał Tomi z GTA w Vice City.
No, ja bym mógł jeszcze zrobić audycję o Hawajach, bo dosyć dużo czasu też tam spędziłem. No, jakoś nigdy nie mieszkałem na Hawajach, ale przyznam się, że na początku jeździłem kilkukrotnie na Hawaje, bo mi się tam bardzo podoba. Szczególnie moja ulubiona wyspa to jest Kauai. To jest ta wyspa, która jest najbardziej wysunięta do góry. Na północ tam są przepiękne, chyba najwyższe klify, które wychodzą z oceanu. To miejsce się nazywa Napali Coast. Tam się w ogóle bardzo ciężko dostać. Tak, chyba to są najwyższe klify na świecie, z tego co pamiętam. No było tam w ogóle, już nie będę mówił, bo to bym musiał osobną audycję o Hawajach zrobić, bo ta wyspa jest specyficzna, bo tam wszędzie kury chodzą po tej wyspie, bo tam było kiedyś tsunami i co tsunami spowodowało, że te kurczaki się wszystkie rozpierzchły po całej wyspie i zaczęły się po prostu zdziczały i zaczęły się rozmnażać, także tam idziesz i pierwsze wrażenie takie, kurde, jestem na Hawajach, a tu wszędzie kury łażą po ulicy, po domu ci kogut ci skacze, więc ma to takie swojskie klimaty też. Ale dobra, już nie będę tutaj na ten temat mówił. Oddaję wam głos. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania, jeżeli chodzi o szkolnictwo, bo ja takie widzę, że troszeczkę tutaj dygresję zrobiłem w różnych kierunkach, że może gdzieś tam z tematu zboczyliśmy.
No, spoko loko, ciężko nie zbaczać w ogóle w tych naszych luźnych gadkach. Już niedługo zwalniam antenę. Od 21 Błażej przejmuje stery i będzie próbował sprawdzać, testować, czy wszystko tam dobrze działa po awarii komputera i po naprawieniu go, po przeczyszczeniu. Tak więc już za moment ja schodzę, ale pewnie się pojawię jeszcze dzisiaj, może jako after. W afterowej audycji może znowu się pojawię. Pewnie tak. No tak, dzisiaj fajne donejciki takie przyszły, to postaram się was nie zawieść i jeszcze się dzisiaj pojawić. Może jakaś taka znowu nocna trochę audycja, gdzie sobie luźno pogawędzimy nocną porą, jak przystało na nocnych Marków. Więc macie ostatnie chwile, żeby jeszcze coś zapytać Tomiego, naszego tutaj.
Tomi Raj. Mnie tutaj często ludzie do mnie wołają, nie wiem dlaczego, ale tak się bardzo często zdarza, że do mnie mówią Tom. Gdzieś to z jakiegoś filmu, czy gdzieś, nie wiem skąd to wzięli. To tam wiesz, póki jakieś nie jest takie, jak nikt nie jest jakiś taki szkalujący, to mi to tam nie przeszkadza. Tomi mi się podoba, Tomi. Miałem kolegę, który miał na imię Tomi, bardzo fajny, także mam miłe skojarzenia z Tomim, więc jak ktoś chce, to może na mnie wołać Tomi. Także ja się będę teraz rozłączał, bo mam parę rzeczy do zrobienia, ale obiecuję, że się pojawię na twoim afterku jeszcze, więc jak będzie okazja, jakiś fajny temat, jeszcze możemy się tam tego na antenie umówić. A tymczasem... O, przepraszam, bo mówiłeś, że ktoś jeszcze jakieś pytanie chciał zadać, to oddaję tobie głos.
No właściwie to czekam jeszcze na jakieś ewentualne pytania, no ale nie wiem, czy pojawią się, bo to też nie jest tak prosto tutaj coś wymyślić, jakieś dobre pytanie. Myślę, że już sporo opowiedziałeś ciekawych rzeczy.
Tak. Wiesz, ja na przykład bardzo lubię też łamać pewne mity, więc jak ktoś ma jakieś pytania takie gdzieś tam może stereotypowe, czy takie związane z jakimś mitem amerykańskim, czy na dany temat, to ja chętnie powiem, bo może we wszystkim nie jestem dobry, się nie specjalizuję we wszystkich tematach, ale są takie rzeczy, gdzie człowiek tu przyjeżdża, już jakiś czas mieszka, więc łatwiej mu jest do pewnych rzeczy się odnieść i pewne mity od razu obalić po Ameryce. Także zapraszam do obalania amerykańskich mitów.
Fajne jest też, wydaje mi się, to, że nie masz problemu, żeby do ludzi zagadać. Jak nagrywałeś, jak nam tu robiłeś streama, to dało się zauważyć, że potrafisz właśnie coś do ludzi zagadać. Czyli masz taką śmiałość, nie? To jest szansa na to, że będą też takie jakieś interakcje z jakimiś ludźmi na twoich audycjach?
O, to na pewno. A wiem, że nie mam dużo czasu, ale tutaj tylko wspomnę, skąd to się wzięło, bo ja jestem bardzo, bardzo, ale to bardzo nieśmiałym człowiekiem z natury. I ja tu przyjechałem jako bardzo, bardzo, bardzo nieśmiały człowiek, ale moja... Po 2 latach miałem taką pracę, gdzie w związku z tym, że kupiłem sobie domek gdzieś tam na peryferiach, taki Tomi domek.
Taka chata wuja Tomiego.
Tak, taka chata wuja Tomiego. No i po prostu wszedłem w temat real estate. Zrobiłem sobie licencję i zapisałem się do takiego lokalnego... jakby to brokera, który robił bardzo fajne mentoringi odnośnie właśnie i takie motywujące, i trochę takie, które uczyły człowieka śmiałości, bo nie wiem, czy wiecie, numer jeden podstawą każdego agenta w real estate to jest umiejętność zagadywania do ludzi. I jak tego nie potrafisz, to po prostu nie ma w ogóle co wchodzić w ten temat, więc ja bardziej sobie tą licencję zrobiłem z tego względu, że mnie interesowały mnie po prostu wszystkie tamte prawne kruczki i byłem ciekaw, jak to wszystko działa. No ale potem stwierdziłem, że kurde, ludzie tam się dorabiali na tym biznesie, bo to były jeszcze takie czasy, kiedy faktycznie nie był ten rynek tak obwalony tymi agentami, że można było sobie tam, że tak powiem, wypracować swoją markę, swoje imię. No i ja się zapisałem w tej firmie na bardzo fajne takie kursy, które mnie oduczyły tej nieśmiałości. I pamiętam do dziś, bo w ten sposób poznałem swojego jednego z najlepszych kolegów, że moje zadanie domowe pierwsze polegało na tym, żebym poszedł do, powiedzmy, no nie wiem, tam do sklepu spożywczego, takiego jak u nas jest Lidl, taki większy sklep spożywczy, i miałem tam zagadać do ludzi, spytać się, jak się czują, i się dowiedzieć, czy są zainteresowani sprzedaniem domu. Takie, no to było takie w ogóle głupie, nie? No ale wiesz, zagadałem do jakiejś babki starszej. Ta babka starsza się okazała super sympatyczna. Przy okazji mnie poprosiła, żebym jej ściągnął z górnej półki jakąś tam puszkę, bo nie mogła sięgnąć, a ja jestem osobą dosyć wysoką. No jak tylko słyszała mój akcent, to się cała napaliła, bo to była Amerykanka, i powiedziała, że kurczę, skąd jest twój akcent? No ja tam powiedziałem, skąd jestem, bo tu obok za tym regałem jest taki, jest mąż mojej córki, i on jest, on właśnie przyjechał z Rumunii. Rumun po prostu, nie? Z Rumunii. No i tam, wiesz, ja w ten sposób poznałem tego chłopaka i staliśmy się bardzo dobrymi przyjaciółmi, po czym ona się okazała dosyć majętną osobą, nie tylko, że zadzwoniła do mnie, żeby sprzedać potem swój dom, to jeszcze potem po jakimś czasie, paru miesiącach zadzwoniła do mnie, żeby kupić nowy dom. Także podwójna transakcja, podwójny sukces. Także uważam, żeby się nie bać nieśmiałości, walczyć z tym, próbować się trochę przełamać, bo to jednak w życiu bardzo dużo daje. No i to tyle. Kończę.
Okej, okay, to pytania tam o twój stosunek do czarnych i takie tego typu, to może zostawimy na inną audycję.
A czarne kobiety? Czemu nie? Fajne są czarne kobiety.
Też tak myślę. No to co, dzięki ci wielkie za opowieść fajną. I co? I dobra, będziemy się tam jakoś jeszcze słyszeć, widzieć pewnie niebawem.
No, to ja dziękuję, że mogłem coś powiedzieć i być wysłuchanym, bo to dla mnie też dużo znaczy. No i może potem jeszcze się połączę na afterka, jak będzie okazja, ale jak nie, to sobie będę słuchał. A tymczasem muszę parę rzeczy pozałatwiać. Także dziękuję wam wszystkim. Dziękuję, że mnie słuchacie i pozdrawiam i do usłyszenia.
Do usłyszonka. Cześć. Fajne są niektóre murzynki. Takie wręcz zjawiskowe. W ogóle no mi się podobają kobiety każdej rasy. Znaczy, jakby to powiedzieć, każda rasa ma swoje bardziej lub mniej troszkę urodziwe reprezentantki. Niektóre na przykład Japoneczki, to jak się na żywo zobaczy, to jakiś taki szok. One mają inną cerę zupełnie, jakąś taką jak porcelanowa laleczka wygląda nagle, taka Japoneczka, Japoneczka laleczka. A to może temat na inną audycję. A ja powoli się będę ewakuował. Jeszcze raz wielgaśne dzięksy dla Aldony i dla Matjazdy. No takich super sponsorów właściwie. Oni tutaj dbają o Krawculka zawsze i już od dawna. No i dzięki tym i też innym zacnym sponsorom właśnie to się kręci. I jest dużo audycji, dużo gadania, dużo spotkań na antenie. I też super fajnie, że są takie osoby jak Tomi, od dzisiaj to jest Tomi. Mi jakoś bardziej się podoba Tomi, może dlatego, że lubiłem Vice City. No i tacy ludzie właśnie, którzy wychodzą z inicjatywą, że mogą coś poprowadzić sami, jakąś zrobić własną fajną audycję, no to w ogóle też jest skarb. Tak więc każdy dokłada jakąś swoją cegiełkę i budujemy to nasze radyjko, fajną społeczność, gdzie no ostatnio jakoś doszliśmy do tego, że nocne radio to no, już dawno to wiemy, no to są ludzie przecież, no to są ludzie, nie logo, nie stronka, nie tam jakieś pierdoły, no serwery, to wszystko musi być, rzecz jasna, i to musi działać, i to musi funkcjonować, ale to ludzie tworzą tutaj fajny klimat, No i dobrze się czujemy tu, nie? I jest sympatycznie. A... No, a właśnie zobaczymy, do której tam Błażej dzisiaj będzie siedział. Zapraszam na audycję lewym okiem. Zobaczymy jeszcze, czy to wszystko wyjdzie. No, i jak ktoś lubi rozmowy o społeczeństwie, o polityce, ja tak Błażeja trochę może tu podpuszczę. O, jest Błażej, jest. Błażej, słuchaj, mieliśmy tutaj ostatnio dyskusję z Kunradem nocną, dosyć długą, o tym, czy komunizm prowadzi zawsze do przemocy, czy nie. Kunrad tutaj bronił komunizmu, rzucając całkiem niezły kontrargument, że właściwie taki kapitalizm to się też namordował, a namordował. I różne korporacje kapitalistyczne, jak Coca-Cola, to mają też wiele żyć na sumieniu, pewnie biorąc pod uwagę, jak wykorzystują tanią siłę roboczą, jak sprawiają, że w niektórych miejscach, o czym kiedyś już nagrywałem audycję, Coca-Cola jest tańsza niż woda, no i takie różne rzeczy. Tak więc myślę, że to jest jeden z tematów, które może poruszysz. Właśnie ta przemoc i jej związek z komunizmem, to wtedy się na pewno Kunrad też by chętnie przyłączył, ale nic nie narzucam. Może Błażej ma jakieś swoje ciekawsze tematy. I już zwalniam antenę i Błażej będzie testował. Może wam się tam coś wyświetli, że coś na żywo jest, coś tam będzie się rwało, ale to różne rzeczy mogą się zdarzyć. Bo Błażej ma w planach nadawać od 21.30, ale chciał trochę wcześniej właśnie i słusznie potestować. No i tyle. Do usłyszenia się z wami być może najpewniej jeszcze dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.